Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Tematem dzisiejszych rozmów małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Pragnę przypomnieć, może szczególnie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy będziecie uczestniczyć w tych rozmowach niedokończonych. W grudniu rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych spotkań o małżeństwie właśnie pod tym tytułem Dzieje pięknej miłości. Pierwszy tytuł to Radosna nowina o wierności. Mówiliśmy o tej radosnej nowinie o wierności w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj ostatni dzień Świąt Bożego Narodzenia, niedziela Chrztu Pańskiego. Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja pragnę powitać naszych gości. Najpierw pragnę powitać panią Agnieszkę i Antoniego Krokowiczów, którzy już byli na rozmowach niedokończonych w telewizji, a teraz serdecznie witamy w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy serdecznie. I oczywiście osobą, na którą liczymy, że nas w dobrym kierunku poprowadzi poprzez swój umysł moralisty, teologa, a mianowicie jest nim ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Nie muszę Państwu tego naszego szczególnego, czcigodnego księdza profesora przedstawiać. Księże profesorze, witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy w zwyczaju, że wracamy troszeczkę jakby pokrótce do tego, co było ukazywane, o czym rozmawialiśmy w części telewizyjnej. Z tej racji chociażby, że nie wszyscy z Państwa może uczestniczyliście, może nie wszyscy mogliście oglądać w telewizji Trwam właśnie tę audycję rozmów niedokończonych. Jak zwykle nie tylko goście w studiu tworzą tę audycję, nasi słuchacze są współautorami tych naszych rozmów niedokończonych. Może ja też chciałbym tylko w ramach introdukcji, wstępu do tych naszych rozważań, naszych refleksji, dzielenia się, pragnę przypomnieć, że pod koniec minionego roku podjęliśmy temat małżeństwa i rodziny. No i w ogóle, dlaczego tym tematem się zajęliśmy? O tym była już mowa miesiąc temu. Ten temat rozwijał nam ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Przede wszystkim w kontekście jakby dwóch takich argumentów, które nas zainspirowały, by podjąć się w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, by podjąć ten temat, a mianowicie obserwując pilnie, a nawet właściwie nie obserwując pilnie wydarzenia polityczne, mogliśmy zauważyć całe pasmo prób dewastacji instytucji małżeństwa. To się wciąż, proszę Państwa, drodzy słuchacze, Radia Maryja dokonuje. Próby też jakby wykrzywienia pojęcia, terminu małżeństwa, rodziny. Wspomnieliśmy choćby, szykowało się na to, że ktoś i to w randze ministra próbował nam pod choinkę dać podarunek właśnie ustawy o związkach partnerskich. Ale szczególnie też byliśmy zainspirowani tym, co mówiono o synodzie biskupów, synodzie, który był poświęcony zagadnieniu rodziny. I dobrze wiemy, że media bardzo wykrzywiły obrady tego synodu. Małżeństwo według właśnie przekazu medialnego to związek, który narażony jest na porażkę. Małżeństwo dzisiaj jest poranione, rozbite, dysfunkcyjne. No więc tylko ewentualne takie współczucie dla współczesnej rodziny. No a tymczasem kończy się Boże Narodzenie. Przeżyliśmy tyle chwil, tyle pięknych chwil, właśnie z racji czy to Wigilii, tych świąt Bożego Narodzenia, to Boże Dziecię, dom nazaretański tak bardzo nas kupił. Może w wielu naszych rodzinach ożyły nasze więzy rodzinne. Może po wielu miesiącach niewidzenia się ponownie się zobaczyliśmy. Wielu Polaków, szczególnie młode rodziny, przez właściwie z racji ekonomicznych, no w jakim sensie żyją w separacji, bo mąż albo żona wyjeżdżają na zachód, by utrzymać całą rodzinę. Ale na święta wszyscy staraliśmy się być razem. A więc święto rodziny. Tęsknimy za wspaniałą rodziną. No i pytanie może szczególnie odnosząc się do tych obrazów wykrzywionych rodziny, które mówiły o patologiach rodziny, a my dobrze wiedzieliśmy, że synod najwięcej czasu, bo cały tydzień, mówił o tak zwanej Ewangelii rodziny. Istnieje Ewangelia rodziny, istnieje Ewangelia miłości małżeńskiej i wiemy, że taka Ewangelia od całych pokoleń w naszych rodzinach jest przekazywana. I o tym chcemy dzisiaj mówić, chcemy też się uwrażliwiać. Wspomniałem, że gościmy Agnieszkę i Antoniego Krokowiczów w naszym studiu. No, myślę, że oni sami Państwu się przedstawią, zresztą o to bardzo pokornie. I proszę, byście się, drodzy Państwo, przedstawili, żebyście się niczego nie bali, nie obawiali. Mamy samych dobrych słuchaczy, życzliwych, którzy zapewne też czekają na słowo może nadziei, a nic tak nadziei nie dodaje, jak osobiste doświadczenie. Wyjawię Państwu, że tylko Agnieszka i Antoni Krokowiczowie są od półtora roku małżeństwem. Panie Agnieszko i Panie Antoni, Wam oddaję głos w tej chwili, abyście właśnie wszystkim naszym słuchaczom opowiedzieli o sobie i czy można być dzisiaj szczęśliwym małżeństwem i czy dzisiaj można to małżeństwo budować, kiedy najpierw zaczynamy od Pana Boga. Pani Agnieszko.
Szczęść Boże. Przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie do dzisiejszego programu. Czujemy się zaszczyceni, że możemy jako małżeństwo jednak o małym stażu, ale już opowiedzieć swoje doświadczenie w tej materii. Rzeczywiście nasz przykład pokazuje, że można tylko budować na fundamencie wiary. To jest takie przeświadczenie, które towarzyszyło nam od początku. A warto powiedzieć, jak my się poznaliśmy. Otóż spotkaliśmy się na drugim końcu świata, bo w Sydney, na Światowych Dniach Młodzieży. I oboje jesteśmy przekonani, że ta okazja i okoliczności naszego poznania się zdeterminowały niejako naszą znajomość, a następnie decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. I co mogę dodać? Na razie budując na tych wartościach, które mamy przekazywane też od pokoleń, o tym mówiliśmy właśnie, wspominaliśmy w programie, że właśnie skarbnica, powiedziałabym, dobrych doświadczeń życia w małżeństwie od naszych przodków, od naszych pradziadków, dziadków, teraz rodziców, daje nam siłę, żeby budować naszą nowo powstałą rodzinę na skalę. Taki przykład, który mogę powiedzieć właśnie w rodzinie, to na pewno są, tutaj ze swojej strony mogę powiedzieć, moi dziadkowie. Jedni i drudzy, obie pary, to są przykłady wspaniałych małżeństw. Właśnie jedna z nich to jest mój dziadek, Zygmunt Zagórski, który był przyjacielem wielkim Radia Maryja. I on właśnie jako żołnierz AK, więziony, torturowany w czasie wojny. Po wojnie widać, że te piękne wartości, które miał w sobie, nie zostały zdeptane w tych okropnych czasach i stworzył piękną rodzinę z moją babcią, małżeństwo z ponad 50-letnim stażem. I to jest jeden z takich przykładów, który zostanie we mnie na zawsze i który mi pozwoli czerpać siłę do pokonywania trudności, które być może się kiedyś pojawią.
I wydaje mi się tutaj, że jakby to, co moja żona powiedziała właśnie o tym przekazywaniu z pokolenia na pokolenie tych wartości, tych wartości wiary, miłości i wierności, to przeszło potem na naszych rodziców i to potem przeszło na nas i wydaje mi się, że można powiedzieć, że jesteśmy pewne, jakby mamy szczęście, że urodziliśmy się w takich domach i mamy takich rodziców, którzy nam przekazali tą po pierwsze jakby uczucie i miłość, ale też właśnie wiarę w Boga i można powiedzieć, no nie wiem, czy właśnie jesteśmy szczęściarzami, że nam byłoby jakby łatwiej potem kontynuować ten kierunek, ale wydaje mi się, że jakby każde pokolenie ma swoje wyzwania i tak jak moja żona powiedziała, nasi dziadkowie zakładali związki małżeńskie w trudnych czasach wojny, czy w okresie międzywojennym, nasi rodzice w czasach przecież komunizmu i też bardzo trudnych czasach, gdzie wartości rodzinne, chrześcijańskie były niszczone i deptane. Teraz żyjemy w wolnej Polsce, ale wydaje mi się, że jakby nasze właśnie wyzwania, które stoją przed młodymi ludźmi, wbrew pozorom może są nawet jeszcze trudniejsze, bo są jakby współczesny świat daje takie bogactwo i że jakby łatwo jest się zatracić w tym świecie i tak widać, że właśnie młodzi ludzie są często zagubieni, nie wiedzą co robić. Wtedy jakby w tamtych czasach jakby to były sytuacje zewnętrzne, które niszczyły i jakby było wiadomo, gdzie jest jakby co jest problemem, gdzie stoi wróg, można powiedzieć. A teraz jakby to wszystko jest tak rozmyte, że ludzie skupiają się na codzienności, na tym, żeby pracować, robić kariery, a zapominają o tym, co jest ważne, o tym fundamencie. I właśnie ten fundament wynieśliśmy z domu i to mogę powiedzieć właśnie o obu rodzinach, zarówno swojej, gdzie moi rodzice jakby właśnie tą miłość i uczucie nam przekazywali, ale to samo od razu się czuło, jak wchodziło się do domu mojej żony, gdzie po prostu te wartości były pielęgnowane i wspólne święta, wspólne śpiewanie kolęd, chodzenie na wszystkie uroczystości do kościoła i tym żyła rodzina Agnieszki i moja również i po prostu no to na pewno dawało nam takie wsparcie i taki dobry start po to, żeby to potem kontynuować.
I nadal daje nam wsparcie.
Oczywiście.
Widzimy właśnie, że pani Agnieszka wraz z mężem Antonim nie mówią, że od nich się świat zaczyna. Zaczęli właśnie od swoich dziadków, od swoich rodziców. Ja malutki wtręt chciałbym uczynić, ale bym tutaj się posłużył może obecnością księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Księże profesorze, myślę, że może warto dwa zdania w tym środowisku naszym i w tym momencie dopowiedzieć, skomentować, a powiedzieć może coś więcej o dziadku pani Agnieszki, ponieważ ty, księże profesorze, szczególnie znałeś i może zaświadczyć, kim był. Ja tylko mogę drogim słuchaczom powiedzieć, że byłem też, chciałem być solidarny z tą rodziną. Byłem na pogrzebie też, żeby reprezentować Radio Maryja, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. I też właśnie w czasie uroczystości pogrzebowej ja mogłem doświadczyć, kim był. To była wielka manifestacja wdzięczności pod adresem właśnie dziadka pani Agnieszki, ale może coś bliżej by mógł powiedzieć ksiądz profesor, jeżeli pozwoli posłuchać mojej prośby.
Z prawdziwą satysfakcją i z wielkim zaszczytem chciałbym podjąć tę refleksję, choć zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno wnuczka pana profesora i Antoni tutaj mogliby na pewno o wiele więcej dodać. Ja jedynie chciałbym powiedzieć, że na pewno pan profesor Zygmunt Zagórski zapisał się w historii polskiej nauki jako wybitny polonista, jako wybitny językoznawca. Człowiek ogromnie uczony, a zarazem wspaniały dydaktyk. Znam osoby, które w tej chwili sięgają po habilitacje, po tytuły profesorskie, które były kiedyś uczniami czy uczennicami pana profesora. To są całe pokolenia i które do dzisiaj właśnie mimo zaprzestania jeszcze przed śmiercią pracy dydaktycznej przez pana profesora traktowały i traktują go jako swojego bezpośredniego mistrza, swojego wychowawcę. Był więc wybitnym naukowcem, specjalistą od gwary, od nazewnictwa poznańskiego. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, wspomniany już tutaj przez Agnieszkę, wiąże się z jego postawą patriotyczną, z jego zaangażowaniem. To był rzeczywiście gorący patriota, który walczył zbrojnie jako żołnierz Armii Krajowej, który był torturowany, prześladowany, ale walczył także po wojnie. Walczył właśnie w tej sferze, no najpierw można powiedzieć kultury polskiej, ale walczył także poprzez swoje zaangażowanie do końca swojego życia, wspierając wszystkie inicjatywy niepodległościowe, wolnościowe, to wszystko, co sprawiało, że mogliśmy mieć nadzieję życia w wolnej Polsce. Trzecia sprawa, pan profesor pozostał w naszej pamięci jako człowiek głębokiej wiary. Ojciec rektor wspomina tutaj o pogrzebie. Warto właśnie spojrzeć przez ten ostatni epizod życia ziemskiego pana profesora na całe jego życie, dlatego że zgromadzeni tam ludzie, także właśnie księża, którzy odgrywali różną rolę na różnych etapach jego życia. Wszyscy tam zgromadzeni byliśmy świadkami jego wiary, jego postawy. I to jest niezwykle ważny element, który tłumaczy, można powiedzieć, zarówno jego i pasję naukową, i tę miłość ojczyzny. To znajdowało tutaj swoje szczególne umocnienie. No i wreszcie ostatnie słowo, którego nie może tutaj zabraknąć. Był po prostu wspaniałym człowiekiem, bo można być oczywiście zaangażowanym społecznie, można być zaangażowanym naukowo, można być człowiekiem widocznym w przestrzeni sakralnej, zewnętrznie, ale to wszystko jest nic, jeżeli nie buduje to autentycznego, pięknego człowieczeństwa. I pan profesor pozostaje w naszej pamięci jako taki właśnie piękny, wspaniały człowiek, który, no myślę, że mogę powiedzieć tutaj w imieniu naszego środowiska toruńskiego, możemy się cieszyć, że był naszym przyjacielem i możemy się cieszyć, że na pewno teraz oręduje za nami u Pana Boga.
Tak, ja się cieszę, że nawet przy tej smutnej okoliczności wtedy właśnie poznałem wnuczkę właśnie Agnieszkę i też poznałem wówczas Antoniego, nie wiedząc, że się spotkamy na takiej audycji rozmów niedokończonych i że będziecie dawać takie piękne świadectwo właśnie na bazie, na kanwie waszego małżeństwa. Widzimy, jakie to zaplecze wartości tych, którzy wam dali życie, którzy wam przekazali te wartości, ale wy już przyjęliście pałeczkę i teraz już na was patrzą jako na tych, którzy w rodzinie też wyznaczają nawet kierunki. Dlatego ja bym może następny krok chciał poczynić i zapytać. No właśnie, zdecydowaliście się na małżeństwo, może warto powiedzieć, gdzieście studiowali. Zdecydowaliście się na małżeństwo i właśnie wybraliście tę drogę poprzez sakrament małżeństwa, że nie wyobrażaliście sobie życia razem, życia we dwoje, bez sakramentu małżeństwa. Dlaczego to dla was tak było ważne?
Rzeczywiście poznaliśmy się w czasach studenckich i te pierwsze lata naszej znajomości to był taki czas jeszcze też inwestowania w siebie, rozwoju osobistego. Ja na studiach magisterskich wyjechałam do Francji, do Paryża, tam studiować. Potem jeszcze zostałam na praktykach w Paryżu. Mój mąż również wyjechał w pewnym momencie za granicę, także też mieliśmy takie momenty, kiedy to nasze uczucie miało szansę niejako się sprawdzić. Ale wydaje mi się, że ta perspektywa na początku nawet jeszcze taka podświadoma, ale jednak tego, że to wszystko, ta znajomość jest poważna i prowadzi do właśnie sakramentu małżeństwa, dawała nam siłę i taki spokój w tych pierwszych latach. A oczywiście właśnie na koniec studiów, jak Antek mi się oświadczył, to już było jasne, że bierzemy ślub i że zakładamy własną rodzinę. To jest wielki krok na pewno, który zmusza do refleksji i przy którym ta refleksja jest bardzo potrzebna. Natomiast on też daje ogromną, ogromną radość, jeżeli rzeczywiście do tego tematu się podchodzi głęboko, to człowiek jest przepełniony takim spokojem i rzeczywiście wewnętrznym szczęściem. I to jest na pewno, to są te uczucia, które mi towarzyszyły w czasie narzeczeństwa. I właśnie gdy z Antkiem udawaliśmy się do kościoła na ten szczególny moment. I na pewno to, co możemy powiedzieć, myślę, że tu mogę mówić w imieniu również mojego męża, to, że bez tego kroku nie wyobrażam sobie budowania rodziny, budowania poważnego związku, dlatego, że to jest taki przełom w naszym życiu, który pozwala nam niejako iść dalej, iść jakby posuwać się do przodu, dojrzewać w miłości, dojrzewać życiowo. Nie wiem, czy Antek się ze mną zgodzi.
Oczywiście, że się zgodzę, ale tak jak właśnie Agnieszka powiedziała, był taki okres właśnie w naszym życiu każdego z nas inwestowania w siebie, i można powiedzieć, że podjęliśmy decyzję, może nie wiem, znaczy jakby świat podpowiadałby zupełnie co innego, współczesny świat, że właśnie najważniejsza teraz jest kariera, żeby każdy z nas i gdzieś oczywiście w tyle głowy studia i jakby rozwijanie się właśnie mieliśmy, ale to, co chciałbym powiedzieć, że jakby jedno drugiemu nie wadzi, że jak najbardziej można. Aga była przez półtora roku w Paryżu, no to oczywiście umocniło nasze uczucie, ale nie było łatwą rozłąką. Ja studiowałem, oprócz tego, że wtedy, kiedy się poznaliśmy w Australii, to jeszcze w Kanadzie przez krótki okres. I to ale to właśnie tylko w momencie, kiedy to uczucie od początku było zbudowane na takim fundamencie, mimo tego, że jakby właśnie jeszcze nie było tego ślubu, ale wiedzieliśmy, gdzie zmierzamy, w jakim kierunku ten związek idzie i jaki będzie jego finał, to nie przeszkadzało właśnie rozwijaniu siebie i łapaniu doświadczenia w edukacji i doświadczenia zawodowego. I wydaje mi się, że wiele osób dzisiaj boi się tego, że najpierw skupiają się na sobie, na tym, żeby właśnie swoją pozycję i siebie jakby powiedzmy ustawić w tym życiu dorosłym, a potem zaczynają się brać za budowanie rodziny i często jest już albo za późno, albo i nasz przykład pokazuje to, że można być młodym człowiekiem i od młodo się poznać, ale i zarówno iść, rozwijać ścieżkę kariery, czy ścieżkę rozwijać na polu edukacji, a iść w tym kierunku, mieć jasno wyznaczony cel właśnie tego rodziny. Związku, rodziny i na tym fundamencie to wszystko budować.
Antoni, jeśli wolno mi zadać pytanie, myślę, że się nie pogniewasz na mnie, ale zadam ci dwa pytania. Co takiego szczególnego odkryłeś w przyszłej twojej przyszłej małżonce Agnieszce, że widziałeś, że warto zdobyć tę dziewczynę? A drugie pytanie, po półtora roku waszego bycia małżeństwem, co szczególnie dostrzegasz, doceniasz, że to rzeczywiście w tej Agnieszce, mojej żonie, to Pan Bóg mi coś pięknego podarował? Czy coś takiego szczególnego odkryłeś przez te półtora roku?
To są świetne pytania, ojcze. Ja chętnie posłucham również.
Znaczy tak. Wydaje mi się, że pytanie pierwsze i drugie, odpowiedź na nie będzie dosyć połączona. W sensie jakby to, co zobaczyłem na początku i to, co właśnie jakby widzę, co związek z Agnieszką mi daje, to po pierwsze, znaczy tak, związek z Agnieszką bardzo mnie rozwinął pod każdym względem. Agnieszka miała, że tak powiem, można powiedzieć, zbawienny wpływ na mój rozwój. I to było widać jakby od pierwszego momentu, że jest to dziewczyna, która ma bardzo wysokie wymagania zarówno od siebie, jak i od innych. I sprostać tym wymaganiom nie było łatwo. A że się zakochałem jakby od pierwszego wejrzenia, no to chciałem tym wymaganiom sprostać od samego początku. I przez początek naszego związku burzliwy, można powiedzieć, właśnie było to ścieranie się jakby mojego charakteru, który na początku nie chciał się podporządkowywać pewnym standardom. No zrozumiałem, że każde jakby pójście w stronę tego, co jakby związek z Agnieszką mi oferuje, było tylko i wyłącznie z pożytkiem dla mnie. I tak to trwa cały czas, że właśnie mam nadzieję, że ja również w jakiś sposób Agnieszkę rozwijam i ciągnę w górę, ale dokładnie to było to, co związek z Agnieszką powodował, czyli no rozwój na każdym polu. I czułem, że staję się po prostu lepszym człowiekiem. I tyle.
A to jest bardzo piękne, co sobie pomyślałem i teraz wracam się do wszystkich dziewczyn, które mają chłopaków. Dziewczyny, patrzcie, jak możecie wpływać na chłopaków. Ale, pani Agnieszko, ale chyba też wzajemnie, skoro troszeczkę sprowokował, więc trzeba się chyba też ustosunkować do tej wypowiedzi, prawda? Swojego męża.
Oczywiście z przyjemnością to zrobię. I absolutnie potwierdzam, że w drugą stronę to też działa i chyba właśnie tylko i wyłącznie, jeśli to działa w dwie strony, takie wzajemne wspieranie się w tym rozwoju życiowym, w tym dojrzewaniu, w tym stawaniu się lepszym. Jeśli to jest wzajemne, tylko wtedy ma to sens i wydaje mi się, że to tak bardzo motywuje. Na pewno mnie motywowało to, jak Antek mi mówił, że właśnie tak dobrze się czuję z tym, że przy mnie się rozwija, ale mnie to też motywowało do tego, żebym ja się stawała lepszą, żebym się rozwijała, żeby właśnie znaleźć w jego oczach takie docenienie mnie. I to mi się wydaje, że jest takie piękne w miłości, przynajmniej w naszej miłości. Dla mnie to jest coś takiego wspaniałego.
Jeżeli mogę coś dopowiedzieć, to właśnie wydaje mi się, że kluczem do takiego, przynajmniej w naszym przypadku, było właśnie to, że każdy wymagało od drugiej strony. I to nie było tak, że zarówno nie zadowalaliśmy się czymś przeciętnym, tylko chcieliśmy czegoś więcej i od życia, od wiary, od ogólnie można to, że tak ująć. I właśnie było wzajemne zrozumienie, wzajemne wspieranie się, ale też wzajemne wstawianie sobie wymagań. I to było ważne.
Tak, i też właśnie takim przykładem wzajemnego rozwoju na przestrzeni tych lat, właśnie rozwoju w zakresie duchowości, było to, że po spotkaniu na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney w 2008 roku. Następne do tej pory te Światowe Dni Młodzieży, które się odbyły, my na nich byliśmy razem. I to był dla nas taki, bym powiedziała, obowiązek, oczywiście miły obowiązek, który my sobie narzuciliśmy, który był dla nas piękną rzeczą, być razem na każdych Światowych Dniach Młodzieży. Tak jak właśnie się poznaliśmy, tak dalej. Mam nadzieję, że teraz w następnych latach też nam się to uda kontynuować.
W Krakowie na pewno
będziemy. Oczywiście, w Krakowie też będziemy. I to właśnie jest taki przykład, wyraz tego, że chcieliśmy wzajemnie właśnie być w miejscach też, gdzie możemy tą naszą duchowość rozwijać, wiarę rozwijać, umacniać. To jest właśnie taki jeden z aspektów.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, w ramach przygotowań w Radiu Maryja Telewizji Trwam do kanonizacji świętego Jana Pawła II, jednym z pierwszych tematów, jaki zaproponował, to mówił o pokoleniu JP2. I teraz jak na was patrzę, to widzę, że rzeczywiście to tak, to jest chyba to typowe pokolenie JP2, chociaż wy pewnie macie takie wspomnienia z dzieciństwa rzeczywiście Jana Pawła II. Może ja wam pozwolę teraz troszeczkę odpocząć, a pomęczmy księdza profesora Pawła Bortkiewicza, którego obserwowałem. Tego słuchacze nie widzą, ja to widzę tutaj, ale pewnie różne myśli mu przychodziły, bo uśmiechał się, coś tam notował. Księże profesorze, no mamy tutaj w studiu bardzo sympatycznych młodych ludzi, którzy są małżeństwem. Są to ludzie, którzy się ładnie ubierają, którzy pokończyli piękne, fajne, jak to młodzież mówi, studia, i to za granicą, dużo czasu przebywali, językami obcymi władają, a z drugiej strony oni w to wierzą, że Bóg jest twórcą małżeństwa. No i właśnie, nie są to zbyt konserwatywni ludzie. Jak to połączyć? Są z jednej strony, no dla mnie jesteście, Agnieszko i Antoni, nowocześni. No ale ktoś tu teraz nas słuchając powie, no ale no takie poglądy to są konserwatywne dla współczesnych młodzieży. Jak to jest? A jak to osoba konsekrowana, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, jakby to wszystko ocenił, skomentował?
Ja bym powiedział, że nie są ani nowocześni, ani nie są konserwatywni. Są po prostu mądrzy. Są mądrymi ludźmi, którzy właściwie rozeznają prawdę swojego życia, prawdę o małżeństwie, prawdę o miłości małżeńskiej. Faktycznie notowałem sobie tutaj, jak ojciec podpatrzył, parę takich myśli, parę takich uwag. Zastanawiałem się bowiem nad tym, jak bardzo rzeczywiście mocne jest to napięcie między różnymi uwarunkowaniami kulturowymi, historycznymi, czasowymi, a prawdą o małżeństwie. No, pierwsze małżeństwo, jakie znamy, takie, jakie dla nas jest szczególnie ważne i szczególnie cenne, przywoływane, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, to małżeństwo Maryi i Józefa. Wiemy, że z jednej strony Maryja miała bardzo szczególne plany swojej osobistej, nazwijmy to, służby Bożej. Józef na pewno miał plany normalnego życia małżeńskiego i normalnego ojcostwa. To musiało być typowe przecież dla przedstawiciela narodu żydowskiego, dla którego potomstwo było znakiem Bożego błogosławieństwa. I nagle w te plany, bardzo mocno osadzone w ich kulturze, w ich historii, wkracza Bóg ze swoim zwiastowaniem. Nie bój się, poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Emanuel. Później mówi do Józefa, nie bój się przyjąć do siebie swojej małżonki. I ta ingerencja Boża modyfikuje właśnie plany historyczno-kulturowe. Później wspomniałem sobie o świętej Jadwice Królowej i o Władysławie Jagiele. Bardzo ciekawe przecież też małżeństwo osadzone w bardzo ciekawej kulturze. Jadwiga, która no właśnie zrezygnowała ze swojej młodzieńczej miłości, o ile dobrze pamiętam, została poślubiona o wiele starszemu sobie mężczyźnie, zupełnie obcej kultury, zupełnie obcej narodowości, ale przede wszystkim obcej, radykalnie obcej kultury. Została poślubiona na mocy pewnej decyzji politycznej. To jest dla nas dzisiaj bardzo trudne do zrozumienia. Można powiedzieć, że poświęciła właśnie swoje życie dla ewangelizacji, czy w ogóle no, dla chrystianizacji narodu litewskiego. I to jest znowu taki bardzo swoisty przykład, bo ta chrystianizacja, zauważmy, dokonuje się poprzez małżeństwo. Poprzez małżeństwo to jest taki bardzo czytelny przykład, kiedy rzeczywiście dziewczyna może wpłynąć na chłopaka. I ona wpłynęła w tym wypadku na chłopaka o imieniu Władek Jagiełło i to wpłynęła na ten aż tak dalece, że udało się w ten sposób dokonać bardzo istotnej zmiany historycznej, religijnej, kulturowej w pewnym fragmencie ówczesnej Europy. Znowu, oczywiście jest pewien nurt historii, jest pewien nurt kultury, jest pewien nurt nawet polityki, ale w tym wszystkim okazuje się, że można ocalić małżeństwo. Spoglądałem sobie też na pary już o wiele bardziej współczesne. Nie chciałbym z jednej strony ujawniać tutaj bardzo osobistych jakichś wspomnień związanych z moimi rodzicami, ale z drugiej strony klimat tego dzisiejszego spotkania jakoś bardzo ku temu sprzyja. Moi rodzice pobrali się w stosunkowo późnym wieku. Mamusia miała prawie 40 lat, tato był już po 40. Tato pochodził z Kresów, z Wileńszczyzny, mamusia spod Tarnowa, a więc dwa zupełnie różne regiony, dwie zupełnie różne kultury także, dwie zupełnie różne kuchnie i tak dalej, i tak dalej. I bardzo wiele różnych szczegółów. I to było takie małżeństwo, można powiedzieć, z rozsądku, właśnie nawet nie z miłości, tylko z rozsądku. Dwoje ludzi dojrzałych, samotnych, którzy potrzebowali jakiegoś wsparcia, pracowali razem, pobrali się. A ich miłość, która, no właśnie, była w takim stanie, można powiedzieć, zalążkowym, ale od początku była budowana w przestrzeni Kościoła, wspólnej wiary, sakramentu małżeństwa, który dziwnym sposobem, do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że w tamtych latach, latach 50. zawarli najpierw sakramentalny związek małżeński w Kościele, a dopiero później uzupełniali to w papierach w Urzędzie Stanu Cywilnego i to dużo później. I to był taki pewien, powiedziałbym, symbol, że najpierw właśnie to budowanie na Bogu sprawiło, że po iluś tam latach, po kilkudziesięciu, trzydziestu czy iluś latach mniej więcej, kiedy pojawiło się w ich życiu bardzo konkretne cierpienie, choroba, ból, doświadczenie mojej mamy, tato no zachowywał się jak najbardziej zakochany, troskliwy, czuły mąż, który właśnie służył wszystkimi swoimi siłami w sposób niezwykle piękny. Mógłbym tutaj przywoływać dalsze przykłady, ale wszystkie one zmierzają właściwie do jednego wniosku, tego wniosku, który już tutaj został postawiony, że przy wszystkich bardzo zmieniających się obszarach kultury, polityki, różnych wzorców, tendencji, mód, które są bardzo przemijające i które rzeczywiście bardzo często oscylują w tych kategoriach. Coś jest nowoczesne, coś jest konserwatywne, coś jest progresywne, coś jest konserwatywne czy regresywne. To wszystko nie jest istotne. Istotne jest to, co dokonuje się między tymi dwojgiem ludzi. To, co dokonuje się między tym dwojgiem ludzi i co dokonuje się w oparciu o ten szczególny impuls, tę szczególną inspirację, ten szczególny dar, to szczególne odczytanie prawdy o miłości i małżeństwie, które dokonuje się w świetle, w perspektywie kontaktu z Bogiem. I dlatego zarówno małżeństwo Maryi i Józefa przetrwało swoje próby, jak i przetrwa te próby, które na pewno przyjdą i będą, małżeństwo Agnieszki i Antoniego. Dlatego, że jeżeli ono jest zbudowane na tym fundamencie, jakim jest Bóg, no to po prostu możemy być pewni jego piękna, jego skuteczności.
Myślę, księże profesorze, że dzisiaj, no widzimy, odnosimy się do realiów, chociażby też i w kontekście komentarzy, które miały miejsce wokół toczącego się w październiku synodu biskupów o rodzinie. Właśnie widzieliśmy, że mówiono o patologiach, a powiedzmy pewne sytuacje, które uważamy, że nie są do zaakceptowania. Chce się uczynić normą. Właśnie jaka jest relacja między normą a patologiami? jeżeli nawet znajdują się sytuacje, które już trudno wyprowadzić w życiu ku normalności, ale jednak czy jest jakiś jeden obiektywny punkt odniesienia dla instytucji małżeństwa, dla rodziny?
Pytanie ojca jest bardzo zwięzłe, ale jest tak ciekawe i tak zarazem tutaj inspirujące, że trochę się boję o zwięzłość tej odpowiedzi. Mimo to spróbuję. Dlatego, że ono odsłania moim zdaniem dwie sprawy. Najpierw bardzo ogólną, a później bardzo konkretną. Sprawa ogólna jest taka. No my żyjemy w świecie tak zwanego postmodernizmu, ponowoczesności, o którym można mówić tutaj godzinami, a który no, odsłania pewien jakiś totalny bełkot i chaos myślenia. Taką powiedziałbym może biegunkę słowną przy obstrukcji myślenia. To się charakteryzuje no, przede wszystkim czymś takim, że my mamy dzisiaj zupełne zatracenie pojęcia to, czego, co jest normą, a co jest patologią. W dobie tak zwanej poprawności politycznej, która stanowi jeden z wektorów właśnie tego postmodernizmu, my mamy dzisiaj normę i normę inaczej. My mamy dzisiaj ludzi, prawda, dobrych i dobrych inaczej, szczupłych i szczupłych inaczej. Nie można powiedzieć, że ktoś jest szczupły, a ktoś jest gruby, bo się kogoś obrazi. Nie można powiedzieć, że coś jest normą, a coś jest patologią. Nie można powiedzieć, że właśnie związek kobiety i mężczyzny jest normą, natomiast związek dwóch facetów czy dwóch bab to jest patologia, dlatego że w tym momencie naruszamy poprawność polityczną i tak dalej. I to jest pierwszy właśnie taki problem, że próbuje się nam narzucić taki generalny styl myślenia, że nie ma czerni i bieli, że jest szarość. Albo że, no właśnie, że jest szarość, która raz bywa nazywana z jednej strony bielą i bielą inaczej. I to jest pierwszy taki, powiedziałbym, zasadniczy problem. I z niego wyłania się drugi. Próbuje się nam wmówić w przestrzeni najpierw kultury laickiej, że no właśnie, nie ma czegoś takiego jak małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny i ono stanowi normę, punkt odniesienia. Próbuje nam się wmówić, że różnego rodzaju tak zwane związki partnerskie stanowią małżeństwa inaczej. Małżeństwa, które stanowią jakąś tam normę, prawda? I to jest o tyle właśnie trudne, że czy ważne, dlatego że ten styl myślenia świeckiego narzuca się także, czy próbuje się przeszczepić niekiedy w niektórych kręgach około kościelnych. Mówię około kościelnych, bo one oczywiście nigdy nie są nurtami rdzennie chrześcijańskimi, nie są nigdy nurtami wynikającymi z nauczania Chrystusa. Ale próbuje się wmówić, że właśnie różnego rodzaju patologie, które istnieją, one nie są w gruncie rzeczy patologiami, tylko są jakimiś normami obojnaczymi. A więc, że związki homoseksualne, że związki konkubinackie, że związki rozwodnicze, że rodziny dysfunkcyjne, rodziny niepełne, że to są też jakieś normalne związki, którym po prostu przynależy się nasza aprobata, akceptacja i uznanie. I dlatego w tym momencie warto odwołać się no, do tego, co przynosi nam Ewangelia. Bo znowu zauważmy, że w Ewangelii mamy bardzo ciekawą scenę rozmowy Chrystusa z faryzeuszami. Faryzeusze są ludźmi swojej epoki. Są ludźmi, którzy żyją w swoim kontekście historycznym, kulturowym, mają pewne różne tutaj naleciałości. I to są ludzie, którzy też, powiedzmy sobie, kombinują na różne sposoby, jakby tutaj, o czym wiemy z wielu różnych przykładów, jak tutaj, powiedzmy, rozcieńczyć granicę między tym, co jest prawdą, a co jest fałszem. I kiedy faryzeusze właśnie mówią o problemie małżeństwa, które, no właśnie, ich zdaniem jest także zjawiskiem normalnym w płaszczyźnie rozwodu, to w tym momencie Chrystus przypomina, że to, co się dzieje dzisiaj, jest pewną warstwą zjawiskową i to warstwą patologiczną, warstwą, która wynika z ludzkiej słabości, grzeszności i tak dalej. Natomiast Chrystus nakazuje odwołać się do początku, do tego, co jest normą zawartą od samego początku stworzenia człowieka, do tego, co jest normą ustanowioną przez Boga. I tutaj nie ma wątpliwości, że chociażbyśmy, nie wiem jak, kombinowali na różne sposoby, chociażby różne parlamenty, ustawodawstwa, instytucje międzynarodowe i globalne wniosły różnego rodzaju ustawy dotyczące tego, że związki małżeńskie to są związki kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, kobiety i i dziecka, prawda, czy związki brata i siostry i tak dalej, to nie ma najmniejszego znaczenia. To jest to po prostu jeden wielki fałsz, który musi zostać odrzucony w imię tej pierwotnej prawdy, w imię tego, czym małżeństwo było, jest i będzie od początku do końca. Nie możemy poddać się jakiejkolwiek presji socjologizacji normy, tylko musimy uznać to, co jest rzeczywistą normą, to, co jest prawdą o małżeństwie, prawdą o miłości małżeńskiej. Chrystus nas do tego wzywa, to jest wskazówka metodologiczna, którą On nam zostawił i która do dzisiaj jest bardzo aktualna.
Księże profesorze, widzimy początek stworzenia jako moment, w którym człowiek stworzony nie jest w stanie zachwycić się nad wszelkim darem stworzonym tak bardzo, jak zachwycił się nad darem kobiety, nad Ewą, którą otrzymał. I wyraźnie tam jest w opisie, jest to symboliczny opis stworzenia, ale widzimy ogromny zachwyt Adama nad kobietą. Żeby Bóg mógł siebie tak naprawdę wyrazić, stworzył Adama i kobietę, stworzył rodzinę. I jest drugi moment, niejako też w historii, w dziejach zbawienia, moment, że Bóg właśnie staje się bliski człowiekowi, staje się jednym z nas, ale znowuż przez rodzinę. Czy właśnie to od początku, czy to jest właśnie, można powiedzieć, coś, co powinno nas nieustannie, jakby w tym mamy się jakby przypatrywać. To jest nasze zwierciadło, ten początek przy stworzeniu i ten początek przy wcieleniu Syna Bożego.
To są rzeczywiście momenty, które mają niezwykłą, dosłownie i absolutnie niezwykłą wartość. Kiedy sięgamy, idąc zdaniem Chrystusa do początku, to odkrywamy fakt, że człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. A więc pełny człowiek to jest człowiek, który zostaje stworzony do wspólnoty i we wspólnocie. Dlaczego właśnie tak? No dlatego, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. A Bóg, tak jak Go rozpoznajemy, nie wtedy jeszcze w Starym Testamencie, ale tak jak Go rozpoznajemy na podstawie objawienia Nowego Testamentu, jest Bogiem, który jest trójjedyną wspólnotą osób, który jest Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, a więc jest wspólnotą osób Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego człowiek, który jest obrazem Boga, jest także powołany do wspólnoty. I zauważmy, że to jest ten element, no po prostu nienaruszalny, to jest element konstytutywny, to jest element, nad którym nikt nie ma władzy, by go zmienić. A więc nie można tutaj przypisywać tej władzy ani żadnym instytucjom politycznym, ani nawet jakiejś władzy papieskiej, czy władzy biskupiej, że ktokolwiek, czy władzy kardynalskiej, że ktoś może tutaj cokolwiek w tym modelu zmienić. Nie jesteśmy w stanie zmienić tej wspólnoty, która jest w Bogu trójjedynym. Nie jesteśmy też w stanie zmienić konstrukcji, jaką jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Natomiast zamiast próbować to zmienić, warto może zastanowić się nad głębią człowieczeństwa, warto zastanowić się nad głębią miłości, warto ją kontemplować, warto ją umacniać i rozwijać. Zamiast po prostu próbować zmienić to, co jest doskonałe i co jest genialnie piękne i proste, zamiast próbować to zmienić, należałoby to raczej umacniać, poznawać, kontemplować i na tym budować. Ojciec wspomina o drugim fundamencie, jakim jest właśnie fakt przyjścia Boga na świat w rodzinie. To jest też rzecz, to jest wydarzenie, które jest niezwykle ważne. Przecież Bóg mógł wybrać ten moment i miejsce i sposób przede wszystkim przyjścia w zupełnie różny sposób. Mógł to zrobić jak to się działo, powiedzmy, w przestrzeni kultury, jako Deus ex machina, Bóg, który pojawia się, no właśnie niejako zrzucony, spuszczony na ziemię. Na pewno dzisiaj mielibyśmy wiele pomysłów doradczych w stosunku do Pana Boga, jak mógłby przyjść na świat. Tymczasem Bóg przychodzi na świat w sposób znowu niezwykle prosty, piękny i prawdziwy. Przychodzi na świat w przestrzeni ludzkiego małżeństwa, w przestrzeni ludzkiej rodziny. To jest dla nas też rzecz niezwykle istotna. Ona pokazuje nam, że tak jak Bóg wymyślił ten projekt małżeństwa, tak też Bóg szczególnie go dowartościował, skoro sam, nie potrzebując żadnego technicznego sposobu przyjścia na świat, skorzystał właśnie z instytucji małżeństwa i rodziny, żeby w ten sposób właśnie stać się dla nas człowiekiem. To jest dodatkowy, bardzo czytelny taki sygnał, takie po prostu wręcz uderzenie Pana Boga w naszą świadomość. Popatrzcie, jak wielką wartością jest małżeństwo i rodzina, skoro ja sam wybrałem to jako przestrzeń mojego przyjścia na świat. Tego nie można po prostu bezkarnie lekceważyć.
Księże profesorze, temat, pragnę przypomnieć naszym słuchaczom dzisiejszych rozmów niedokończonych, Bóg jest twórcą małżeństwa. Bóg jest twórcą małżeństwa. I na kanwie tego, co przed chwilką usłyszeliśmy, te teologiczne refleksje księdza profesora, mogą się spotkać z takim zarzutem, wy jesteście katolikami, wy jesteście wierzącymi, możecie sobie w tę mitologię o stworzeniu, że tak powiem, wierzyć i praktykować, ale nam współcześnie niewierzącym pozwólcie żyć nie przeszłością, ale tym, co nam oferuje współczesna kultura. I może troszeczkę...
Tylko co nam ona oferuje, prawda? Oferuje nam związek, przede wszystkim związek niegodny człowieka, bo oferuje nam związek tak zwanej, często nazwijmy to, wolnej miłości, jak to się... Ja strasznie, przyznam się szczerze, że dostaję podwyższonego ciśnienia, jak słyszę to pojęcie wolna miłość. To znaczy, że na przykład małżeństwo dziadków Agnieszki, które przeżyło kilkadziesiąt lat wspólnie, czy małżeństwo naszego dzisiejszego słuchacza z telewizji, który przeżył 54 lata wspólnie, to było małżeństwo zniewolonej miłości, gdzie, prawda, jeden małżonek drugiego przywoływał, dyscyplinował codziennie, prawda, zniewalając go do miłości. Przecież 54 lata we wspólnym pożyciu to jest fantastyczny obraz wspaniałej, wolnej miłości. Ludzi, którzy wzajemnie się obdarzają właśnie miłością i dzięki temu są w sposób nieskończenie, wręcz tutaj po ludzku rzecz biorąc, wolni. Natomiast to, co się proponuje jako tak zwaną wolną miłość, to jest ta alternatywa w stosunku do projektu Pana Boga, to jest oczywiście propozycja w gruncie rzeczy użycia drugiego człowieka jako przedmiotu zaspokojenia seksualnego. Proponuje się, powiedzmy, związki partnerskie, które mają polegać też na użyciu, zaspokojeniu własnych przyjemności seksualnych bez tej możliwości czegoś, co Pan Bóg na początku małżeństwa zaplanował, bo Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, ale jednocześnie powiedział: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To jest też udział w dziele stwórczym Boga, szczególny udział w dziele stwórczym Boga. Mówimy prokreacja, czyli wspieranie, wspomaganie, kontynuacja kreacji, dzieła stwórczego Boga. Przecież związki homoseksualne, które są lansowane jako związki małżeńskie, siłą rzeczy nie mają tej możliwości prokreacyjnej. Nawiasem mówiąc, posiłkują się tutaj różnymi technologiami, które prowadzą do perwersyjnych wręcz absurdów. Niedawno w Radiu Maryja bodajże mogliśmy usłyszeć informację o tym, że w Hiszpanii dwie panie zawarły ze sobą właśnie związek partnerski. Jedna chciała oczywiście mieć dziecko, jedna więc dała swoje komórki jajowe, druga użyczyła macicę do leasingu. Oczywiście skorzystały jeszcze z jakichś plemników od jakiegoś anonimowego dawcy, urodziła jedna z tych pań dziecko, ale panie teraz są na etapie rozwodu i kłócą się, czyją własnością jest to zreprodukowane dziecko, czy tej, która dała macicę, czy tej, która dała komórki. To są też niestety konsekwencje konkretne tych właśnie propozycji. I można by było iść tutaj dalej, w nurcie coraz bardziej takiej równi pochyłej tych absurdalnych propozycji, które lansuje współczesna kultura laicka, która chce odejść od tego prostego, ale genialnie pięknego modelu. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Małżeństwo, które jest wspólnotą osób, jest przymierzem miłości wolnej, odpowiedzialnej, wiernej, nierozerwalnej. A zatem No można się zapytać tych ludzi niewierzących, którzy są zachłyśnięci współczesną kulturą. Czego właściwie chcecie? Czy chcecie rzeczywiście przeżyć wolną miłość, czy chcecie przeżyć jej jakiś tandetny erzac? Jeżeli tak, jeżeli chcecie zrezygnować z miłości, no to proszę bardzo, wasz wolny wybór, tylko pytanie, czy warto. Natomiast nawet jeżeli nie wierzycie w Boga osobowego, to zaufajcie własnemu rozsądkowi, zaufajcie dobru waszej własnej natury, spróbujcie odkryć autentyczną miłość w sobie. Ja myślę, że odkrycie tej autentycznej miłości jest bardzo konkretną drogą prowadzącą ostatecznie do Boga.
Dzisiaj mówimy wiele o tak zwanym relatywizmie. Odniósłbym się w tym kontekście do tego, co powiedziała Agnieszka i Antonia jako młodzi małżonkowie, kiedy pięknie mówili, jak oni się nawzajem jakby mobilizują, jak sobie nawzajem pomagają nieustannie wzrastać i że to jest pewien proces. No właśnie, ale jest też ważne, jaki ideał mamy w życiu, jaki konkretny jest plan tego, do czego chcemy dojść, do tego ideału. Kiedy jest mowa o małżeństwie, dobrze wiemy, że jest pewien zamysł obiektywny, my go nazwijmy go zamysłem Stwórcy. I to zamysł, który dotyczy każdego człowieka. Ale z drugiej strony widzimy, że też w kontekście chociażby wszelkiego prawodawstwa dotyczącego małżeństwa, rodziny, widzimy rzeczywiście coraz częściej w krajach tak zwanych demokratycznych powstają prawa, które nie mają absolutnie żadnego odniesienia do obiektywnej rzeczywistości prawa, ale odnoszą się tylko, że wychodzą jakby naprzeciw tym faktom, tej rzeczywistości, którą w życiu spotykają. No więc ktoś kocha inaczej, no więc trzeba mu stworzyć pewną instytucję, którą świat zaczyna nazywać instytucją rodziny. Księże profesorze, co powinniśmy robić, żeby nie dać się ogłupić, żeby naprawdę mieć zawsze trzeźwy umysł, żeby umieć zawsze krytycznie popatrzeć na to, co dzisiaj nazywa się też prawem?
Na pewno rzeczywiście żyjemy w obliczu presji prawa stanowionego, które godzi często w prawo naturalne i często też godzi w zdrowy rozsądek. Zresztą prawo naturalne jest ściśle związane z zasadą roztropności, z zasadą zdrowego rozsądku. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? No po prostu właśnie przede wszystkim nie dać się ogłupić, nie dać ulec takiej presji, że jeżeli coś jest prawem, to już jest prawo, które jest prawem mądrym, dobrym i służącym człowiekowi. No jeżeli ktoś ustanowi prawo dotyczące związków homoseksualnych czy prawo do krycia łysych papą, to powiedziałbym, jedno i drugie prawo jest po prostu absurdem i ono nie ma nic wspólnego z dobrem człowieka. Nie należy więc po prostu ulegać takiej presji, że prawo jest czymś po prostu zawsze, w każdym wypadku dobrym. Jeżeli jest oparte o moralność, jeżeli jest oparte o prawo naturalne, oczywiście wtedy mamy pewność, że służy człowiekowi. Dlatego po prostu powiedziałbym tak, no musimy wyzbyć się tej choroby odmózgowiania, która dokonuje się przez różnego rodzaju trendy medialne, polityczne, kulturowe i mieć odwagę myśleć. Ja często sobie tak przypominam czy uzmysławiam, że hasło, takie czołowe hasło oświecenia Sapere Aude, miejcie odwagę myśleć, które było stawiane w kontekście oświeceniowym, w kontekście racjonalistycznym, ono dzisiaj tak naprawdę jest hasłem własnym Kościoła. Kościoła katolickiego. Powiedziałbym, że jest właśnie wręcz imieniem własnym współczesnego Kościoła. To jedynie Kościół dzisiaj woła, nawołuje, miejcie odwagę myśleć. Myśleć w kategoriach prawdy, w kategoriach dobra. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, może bardziej istotna, no to właśnie mieć też uczciwość oglądania, słuchania, doświadczania świadków tej miłości małżeńskiej, którzy są wokół nas. Nie dajmy się właśnie przekonać co do tego, że wokół nas są wyłącznie małżeństwa żyjące miłością inaczej, że są małżeństwa żyjące wiernością inaczej. Spójrzmy na tych małżonków, czy to z półtorarocznym stażem, czy półrocznym stażem, czy 50-letnim stażem, czy 30-letnim stażem, którzy przeżywają swoje małżeństwo w sposób piękny. i bierzmy z nich przykład, fascynując się ich miłością, fascynując się ich wiernością, fascynując się ich zaufaniem Bogu, które funduje zaufanie sobie nawzajem.
Bóg jest twórcą małżeństwa. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Już za chwilę będziemy prosić naszych słuchaczy do wzięcia udziału we współtworzeniu tego programu. Przypomnę numery do naszego studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i dla naszych rodaków spoza granic Polski 00 48 56 655 23 33 i drugi numer 00 48 56 655 23 66. Ja wiem, że już telefony się rozdzwaniają, ale zanim odbiorę pierwsze telefony, to jeszcze jedno pytanie do naszych gości, do pani Agnieszki i do pana Antoniego, którzy są, jak słyszeliśmy, młodym małżeństwem, młodymi ludźmi, którzy budują na Panu Bogu i z wielką radością przygotowywali się do sakramentu małżeństwa. Ja tylko pragnę was zapytać, czy ten wasz sposób myślenia, działania, kiedy przygotowywaliście się do sakramentu małżeństwa, czy znaleźliście też jakby wsparcie w myśleniu i w działaniu u waszych kolegów, koleżanek? A może też powiecie, jak przygotowywaliście się do samego sakramentu małżeństwa? Bo myślę, że to też jest ważne, że też w Kościele o tym mówimy, że sakramenty w Kościele to nie jest magia. Do tego sakramentu trzeba się przygotować, trzeba też dojrzeć, żeby łaska Boża była tak naprawdę dopiero doceniona i świadomie przyjęta. Czy rzeczywiście odkryliście i odkrywacie, że sakrament małżeństwa warto się było do niego poważnie przygotować, bo to wielka, wspaniała łaska, której wy nieustannie jesteście niejako uczestnikami?
Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że zresztą oboje chyba byliśmy tego świadomi, że porządne przygotowanie się do tak ważnego, najważniejszego momentu w życiu młodego człowieka, jeżeli decyduje się na ten krok, to takie przygotowanie jest niezbędne i to przygotowanie obejmuje na początku refleksję w ogóle dotyczącą samego tego kroku, zastanowienie się, przemyślenie powagi sytuacji, można tak powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o samą też ceremonię kościelną, to ona była dla nas tak ważna, że też nie chcieliśmy, żeby odbyła się właśnie też, jak wcześniej użyliśmy tego określenia, z automatu. Czyli żebyśmy też wpadli w wir tych bardziej materialnych przygotowań i pominęli coś, co jest istotą tego wyjątkowego dnia. I dlatego też przygotowując się do mszy świętej ślubnej, sami wybraliśmy czytania, zaangażowaliśmy też naszą rodzinę do aktywnego udziału w tej mszy. To znaczy nasi rodzice czytali też opracowaną wspólnie modlitwę powszechną. Nasze rodzeństwo czytało czytania. Oczywiście oni to zrobili z wielką chęcią, bo tak samo jak dla nich to też był taki ważny moment właśnie w tym kościele. Także czuliśmy taką też wspólnotę rodzinną podczas mszy świętej ślubnej. Opracowaliśmy też z Antkiem taką naszą modlitwę od serca na sam koniec mszy świętej ślubnej. Właśnie jako podziękowanie Bogu, podziękowanie rodzinie. To też był taki osobisty moment dla nas. I myślę, że te wszystkie elementy, które wymieniłam, złożyły się na to, że przeżyliśmy ten czas tak bardzo głęboko i to są momenty, które jak wspominamy, to one nam dają siłę i taką wewnętrzną radość. To było coś pięknego, na pewno.
Znaczy, co do tego pytania jeszcze a propos rówieśników, no tutaj akurat, bo jakby resztę pytania już, jakby odpowiedź mojej żony wyczerpała, wydaje mi się, jeżeli chodzi o kwestię przygotowań, natomiast wracając do tej kwestii rówieśników, no to i jakby ich postrzegania, czy i wsparcia z ich strony, no to tutaj sytuacja jest różna, można powiedzieć, tak, bo jakby są... To nie jest tak, że jesteśmy jakimś wyjątkiem od reguły, ponieważ są i też nasi znajomi, nasi przyjaciele też są w związkach małżeńskich z niedługim stażem i są szczęśliwymi małżeństwami, więc to też napawa nadzieją właśnie, że jednak młodzi ludzie potrafią mądrze wybrać i kontynuować i być wytrwali w tym, co sobie założyli. Ale z drugiej strony, no jakby jesteśmy świadomi, że w dzisiejszym czasie takie klasyczne podejście do rodziny właśnie no nie jest łatwym wyborem i nie jest popularnym wyborem. I wiele ludzi jednak nie decyduje się iść tą drogą. Jest po prostu łatwiej. I idą na łatwiznę, a...
Do takich ludzi na pewno staramy się trafiać.
Ale tak jak Ojciec Święty mówił, żebyśmy wymagali od siebie, nawet jak inni od nas nie wymagają, no to właśnie jest coraz trudniej właśnie wymagać od siebie. I mam nadzieję, że właśnie nasz przykład i przykład właśnie innych małżeństw właśnie jest takim, no właśnie powinien być świadectwem, że można być młodą, nowoczesną parą, ale wyznawać te tradycyjne wartości. Ja tu jakby nie boję się użycia słowa konserwatywny czy konserwatywne poglądy, bo one w żaden sposób nie uważam je za obraźliwe w stosunku do młodych osób. Po prostu to jest, tak jak ksiądz Paweł powiedział, bardzo mnie cieszyło takie określenie, że nas nazwał mądrą parą, ale rzeczywiście to gdzieś taka wewnętrzna mądrość i mam nadzieję, że właśnie nasze świadectwo i świadectwo też innych par będzie dawało siłę innym osobom i żeby podjęli tą odwagę budowania rodziny na fundamencie wiary.
Już będę odbierał telefony, ale bardzo by mi zależało, byście może tę waszą modlitwę, którą odmówiliście właśnie w czasie mszy świętej, podczas której ślubowaliście sobie na całe życie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, bo one oddają w ten klimat, w jakim zawarliście sakrament małżeństwa, ale wiem, że ta modlitwa wam towarzyszy. Podzielcie się też nią z naszymi słuchaczami.
Oczywiście z przyjemnością.
Matko Przenajświętsza, dziękujemy Ci za Twoją opiekę nad nami i za czuwanie, by nasze uczucie umacniało się i pozwoliło nam dojrzeć do tak pięknego momentu w naszym życiu. Dziękujemy Ci za nasze rodziny i za łaski, którymi je obdarzasz.
Jesteśmy Ci, Matko, ogromnie wdzięczni za naszych rodziców, którzy stworzyli nam pełne troski i miłości domy i którzy zawsze nas wspierają w życiowych wyborach, wskazując to, co jest prawdziwym dobrem. Prosimy Cię, Najświętsza Matko, otaczaj naszych rodziców swą czułą opieką i błogosławieństwem. Niech ich życie będzie szczęśliwe, twórcze, radosne. Nam zaś pomóż czerpać z ich siły, tak byśmy podążając za ich przykładem, nieustannie kształtowali i rozwijali naszą miłość.
Święty Józefie, patronie rodzin, ucz nas zachowywania w domu rodzinnym atmosfery wzajemnego zrozumienia, jedności i zaufania. Spraw, by nasza miłość, umocniona dziś przez łaskę sakramentu małżeństwa, zawsze okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Tobie oddajemy pod opiekę naszą rodzinę oraz tę rodzinę, którą właśnie stworzyliśmy.
Piękna, piękna modlitwa. Gratulujemy i niech ta modlitwa wam zawsze towarzyszy. Innych też niech umacnia. Podzielę się, że już otrzymałem, oczywiście nie teraz, tylko zaraz po tej części telewizyjnej, jeden mail i ktoś napisał: proszę ojca, ja też marzę o takim właśnie małżeństwie zbudowanym na takim fundamencie, na jakim zbudowali i budują Agnieszka z Antonim. A teraz posłuchajmy naszych słuchaczy. Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Prosimy tylko wyłączyć wcześniej radio albo wyciszyć. Radio Maryja, prosimy bardzo. No niestety. Radio Maryja, prosimy bardzo. Wcześniej bardzo prosimy o wyłączanie, przynajmniej o wyciszenie radia. Widzicie Państwo, niestety, już drugi przypadek. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo.
Wyłączone radio jest, bo słyszę radio. No niestety. Radio Maryja, prosimy bardzo. Zawsze i wszędzie. Czy radioodbiornik jest wyłączony?
Chciałbym zapytać jedną rzecz. Kiedy powstały te tak zwane śluby cywilne? Czy po rewolucyjnej Francji, czy po rewolucji bolszewickiej? I kto był tym inicjatorem?
A może już pan, skoro pan stawia pytanie, to czuję, że pan już zna odpowiedź. To może by nam pan pomógł.
No, to ja się pytam.
No, ale też może właśnie współtworzymy. Tak, właśnie mówimy.
To były za rewolucję. Natomiast nie wiem, może jest jeszcze inaczej.
No wiem, że pan Andrzej ma wielką wiedzę, więc chętnie skorzystam też i ja osobiście z wiedzy pana Andrzeja. Ale prosimy, tak, tutaj ksiądz profesor.
Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że te śluby cywilne w obecnym kształcie są zasługą Napoleona Bonaparte, jego zmian, jego korekty kodeksu cywilnego. A więc właśnie jest to pochodna ostatecznie kultury oświeceniowej i rewolucji francuskiej. To jest, no, myślę, że ważna taka wskazówka, bo ona pokazuje, że ta mentalność oświeceniowa, która była mentalnością radykalnie przeciwną Bogu, no dewastując właśnie Boga, zaczęła też dewastować instytucje życia społecznego wywodzące się z prawa naturalnego. Oczywiście, no można powiedzieć tak, wtedy jeszcze te śluby cywilne były cywilnym, laickim pieczętowaniem związku kobiety i mężczyzny, ale skoro zostały oderwane od fundamentu Boga, no to mogły później iść dalej po tej równi pochyłej, zmieniając całkowicie charakter tej instytucji. Ważna była po prostu tylko autonomiczna decyzja zainteresowanych osób i orzeczenie urzędu cywilnego. A więc zło gdzieś tutaj się zaczęło, no i toczy się po prostu po pewnej równi pochyłej do chwili obecnej.
I odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy pana Pawła.
Witam serdecznie i szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Ja mam takie pytanie. Jakie słowa krzepiące może skierować ksiądz profesor i młodzi małżonkowie tym małżeństwom w Polsce, których jest już niemało, które pragną dochowywać wierności Bogu i żyją według zasad wiary katolickiej, jednak w dużym stopniu niezasłużenie dotykane są biedą materialną, która między nimi skutkuje rozłąką w celu poszukiwania pracy za granicą, a jeżeli nawet nie ma rozłąki, to sam fakt biedy bywa poważnym utrudnieniem w harmonijnym życiu. Chociaż nie wykluczam, że może to wspólne nieszczęście być również elementem scalającym. I teraz, jeśli chodzi o rodzinę z Nazaretu, która służy jako przykład i tym przykładem na pewno jest, jednak nie tracę z pola widzenia bardzo ważnego faktu, że w tym małżeństwie jest osoba pełna łaski. To jest pierwsza rzecz. I druga. Nie mogę bez wyjaśnienia ze strony księdza profesora przyjąć tego, że związek dwóch kobiet nazywa ksiądz związkiem dwóch bab. Odbieram to negatywnie. Na pewno jest to związek patologiczny, czy są to osoby patologiczne i czy nie jest również patologiczny, ale przed Bogiem zachowują one godność jako stworzenia Boże dalej. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo prosimy o komentarz księdza profesora.
Zacznę od tej trzeciej kwestii. Oczywiście przepraszam za ten kolokwializm. Rzecz jasna, że nie jest moim zamiarem, nie jest moją intencją i przepraszam, jeżeli ktoś tak to odebrał, żeby tutaj odbierać właśnie godność kobietom czy mężczyznom, którzy zawierają ten związek. Było to na pewno takie powiedzenie zbyt ironiczne i za to przepraszam. Natomiast no, cieszę się, że podzielamy wspólnie tę opinię, że jest to związek tak czy inaczej patologiczny, choć oczywiście nie można tutaj szydzić czy ironizować z osób, które go zawierają. Za tę korektę dziękuję. Oczywiście idąc dalej tropem pańskiej wypowiedzi, Maryja w rodzinie z Nazaretu jest osobą szczególnie uprzywilejowaną, jest osobą pełną łaski, ale zauważmy, że zarazem właśnie ten przykład Maryi pokazuje właśnie rolę łaski, a więc Boga, który udziela się człowiekowi w życiu w ogóle człowieka, w życiu małżeństwa i rodziny w sposób szczególny. Maryja jest oczywiście osobą absolutnie wyjątkową ze względu na siebie samą, to znaczy na to swoje szczególne wybraństwo przez Boga, na niepokalane poczęcie i na to obdarowanie pełnią łaski. Ale w jakiś sposób my, którzy idziemy jej śladem, pielgrzymujemy, wchodzimy na jej drogę wiary, możemy się także przekonać, jak wiele znaczy łaska, a więc Bóg udzielający się człowiekowi w życiu każdego z nas. Najtrudniejsza sprawa to pańskie oczekiwanie dotyczące podania tego słowa krzepiącego. Myślę tym małżeństwom, które dotknięte są biedą materialną, które zmuszone są do emigracji. Ja myślę po pierwsze, że nie możemy tutaj godzić się na to, aby właśnie taki stan rzeczy musiał istnieć. Nie możemy przyzwalać na to, aby brak polityki rodzinnej zmuszał ludzi do życia w biedzie, aby zmuszał kobiety do przymusowej pracy zarobkowej kosztem ich powołania małżeńskiego, rodzinnego. Mówię tutaj wyraźnie, to podkreślam, przymusowa praca zarobkowa, która nie jest kwestią aspiracji życiowych kobiety, jej samorealizacji, ale która jest przymusową pracą zarobkową. Nie powinniśmy godzić się na to, aby młode małżeństwa, czy tworząc stan faktycznej separacji, czy też nawet wspólnie wyjeżdżały za granicę kosztem bardzo wielu utraconych wartości. Nie możemy się na to godzić, ale ta niezgoda domaga się oczywiście określonych decyzji politycznych, domaga się określonej zmiany polityki rodzinnej, polityki społecznej, polityki ekonomicznej. I to są pewne decyzje, które leżą w zasięgu naszych możliwości. Natomiast tym, którzy znaleźli się rzeczywiście w takiej sytuacji, znajdują się w takiej sytuacji, no chciałbym i ośmielałbym się jedynie po prostu prosić o to, aby nie tracili nadziei, aby właśnie nie godzili się na to, by pod wpływem tych opresyjnych, często bardzo trudnych warunków zrezygnowali z pragnienia miłości w swoim życiu. Wiem, że to są dla jednych może zbyt romantyczne życzenia, romantyczne w tym sensie, że mało życiowe, mało realne, ale proszę Państwa, wiemy doskonale, że miłość jest bezcenną wartością w ludzkim życiu i z jednej strony jesteśmy zobowiązani do walki, także walki o warunki realizacji tej miłości, ale jesteśmy także i przede wszystkim zobowiązani do walki o to, aby ta miłość trwała, rozwijała się, aby nie została zniszczona przez uwarunkowania zewnętrzne.
Dziękujemy księdzu profesorowi za ten komentarz, a może Agnieszka z Antonim by właśnie takie słowo pokrzepienie dla tych małżeństw, które są może w sytuacji ekonomicznej nie najlepszej, jak im pomóc?
Ksiądz profesor tu już pięknie powiedział też takie słowa, które w mojej głowie gdzieś się pojawiły. Bo myślę, że też wspomnienia, które na przykład w mojej rodzinie krążą i krążyły na temat różnych małżeństw na przestrzeni pokoleń, właśnie pokazują, że wiele z nich, znajdując się w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach życiowych, gdzieś właśnie to uczucie i tą wiarę w przetrwanie w małżeństwa i przetrwanie miłości zachowywali. I myślę, że być może te właśnie przykłady mogą być takim pokrzepieniem, że można i że warto mieć nadzieję i wierzyć, że będzie lepiej. I chciałabym z całego serca życzyć tym ludziom, żeby byli dzielni i żeby rzeczywiście zachowywali w swoim sercu miłość do tej drugiej osoby, wiarę w Boga i żeby to dodawało im sił.
Dziękujemy i odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Kto się do nas dozwoli?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomek z Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, gości i ojca prowadzącego, Zdzisława chyba, po głosie poznaję.
Tak, dziękujemy, panie Tomasz.
No w tym procesie, który uderza w tradycyjną rodzinę i jest jak gdyby procesem postępującym, widzę pewną analogię do tego, jak było wprowadzane też stopniowo uderzenie w życie poczęte. No wiadomo, najpierw to było tam ileś tygodni, bo to jest galaretka, bo to, bo tamto, potem ileś tam miesięcy, potem doszliśmy już chyba do tego, że w niektórych krajach, między innymi w Stanach, pod rządami Clintona i teraz chyba Obamy z powrotem to weszło, że doprowadza się już do częściowego porodu i ten mózg zostaje odessany jak gdyby. I tak samo tutaj, no niektórzy mają takie fałszywe jakieś złudzenie, że szczytem tego uderzenia w rodzinę tradycyjną jest to, że dwie lesbijki czy dwóch homoseksualistów będą miały, adoptują dziecko, czy tam jakoś sobie przez jakieś manipulacje genetyczne to dziecko, no nie wiem, wyprodukują chyba. Ale to przecież ta gangrena pójdzie dalej, bo przecież po tych osobach homoseksualnych są pedofile, są zoofile, są nekrofile. Są już w Holandii są takie chyba głosy, słyszałem, że dlaczego rodzina to ma być dwóch tatusiów czy dwie mamusie. No przecież może być pięciu, może być trzy mamusie, czterech tatusiów czy pięciu tatusiów. I tak samo potem będzie to dalej, no może komuś się może ubzdurać, że będzie tatuś i mamusia będzie koza. Albo będzie nekrofil w lodówce czy gdzieś, no. Bo to do tego zmierza.
Panie Tomaszu, to już rozumiem, chyba że jakieś pytanie.
No, zresztą widać to w Eurowizji. No najpierw wygrał jakiś satanistyczny zespół z Finlandii chyba, potem transwestyta z Izraela, a teraz ta osoba reprezentująca Austrię, no to już nie wiadomo, co to było.
Panie Tomaszu, to już teraz rozumiemy, jakie zagadnienie pan chciał, jakim się chciał podzielić, chyba że na koniec ma jeszcze pytanie.
No nie, już nie.
No to dziękujemy. Poprosimy o komentarz księdza profesora, gdyby mógł króciutko skomentować tę wypowiedź.
Pan rzeczywiście tutaj dotyka bardzo, bardzo ważnego problemu, który jawi się w naszej kulturze, a który no, w przestrzeni etyki wiąże się z tak zwaną zasadą równi pochyłej albo zasadą pękniętej tamy czy pękniętej szczeliny. Mianowicie chodzi tutaj po prostu o rzecz następującą. Jeżeli podejmujemy takie działanie, które jest działaniem złym, które narusza pewne fundamentalne pryncypia, fundamentalne wartości, to działanie staje się działaniem niekontrolowanym. Rzeczywiście, jeżeli właśnie w pewnym momencie dokonało się przyzwolenie na aborcję z jakichkolwiek względów, nawet takich, które są przez niektórych traktowane jako racjonalne, więc tak zwanych względów na przykład medycznych, no to później wiadomo, że idzie to równią pochyłą i dokonuje się tutaj już zabójstwo człowieka nienarodzonego z jakiegokolwiek względu. Jeżeli przyzwalamy na redefinicję małżeństwa, na zamianę definicji małżeństwa na jakikolwiek związek partnerski, no to faktycznie pierwszym etapem tego związku jest legalizacja związków homoseksualnych, kolejnym etapem jest legalizacja związków kazirodczych, następnym etapem legalizacja związków pedofilskich i nie są to naprawdę jakieś mrzonkowe czy urojone hipotezy. skoro no wystarczy zestawić, ja mówię już o tym po raz kolejny, ale naprawdę wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, jeżeli zestawimy pewne proste rzeczy, mianowicie właśnie to, że małżeństwo jest traktowane w tym ustawodawstwie laickim jako związek oparty na autonomicznej decyzji zainteresowanych osób, a z drugiej strony przyjmiemy, że edukacja seksualna ma dotyczyć dziecka od 4 roku życia, no to zauważmy, że 14-letnie dziecko jest po 10 latach edukacji seksualnej. Trudno więc mu odmówić świadomości kontaktu z drugim człowiekiem. I w tej sytuacji, no skoro właśnie mamy do czynienia z dwojgiem czy dwoma świadomymi partnerami, i jest obopólna zgoda tych partnerów, no nikt nie będzie w stanie wykazać, że jest to związek, który istotowo różni się od związku homoseksualnego czy związku kazirodczego, skoro tu i tam decyduje wyłącznie obopólna zgoda świadomych stron. I faktycznie dochodzimy do coraz większych perwersji, które będą ujmowane w postaci prawnej, dlatego nie czekając na ten krańcowy upadek i perwersje, które nam grożą, no należy robić wszystko już tu i teraz, żeby temu procesowi przeciwdziałać.
Odbieramy następny telefon w ramach rozmów niedokończonych. Małżeństwo, dzieje pięknej miłości, Bóg twórcą małżeństwa. Gośćmi ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, i państwo Agnieszka i Antoni Krokowiczowie. Odbieramy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, kto się do nas zadzwonił?
Halo.
Tak,
Szczęść
jest.
Boże.
Szczęść Boże.
Tomek z Poznania się kłania.
Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Otóż po pierwsze to właśnie witam wszystkich zgromadzonych w studiu. Witam księdza prowadzącego, księdza profesora i małżeństwo, które jest. Może takie najpierw...
Też z Poznania.
Tomasz z Poznania. Osobista może też pozdrowienie, szczególnie dla księdza profesora, ponieważ mam zaszczyt znać księdza osobiście, kiedyś byłem księdza studentem. No właśnie, tym bardziej śledzę często księdza wypowiedzi dotyczące zwłaszcza małżeństwa. No i tym bardziej za nie jestem wdzięczny i cieszę się, że gdzieś teraz możemy się połączyć. W sumie swoją odpowiedź to chciałbym zamknąć w takich dwóch, mam nadzieję, pozytywnych myślach, w odróżnieniu troszeczkę, czy może z innej perspektywy niż telefon poprzedni. Mianowicie po pierwsze chciałem się podzielić czymś takim, że no, jesteśmy również młodym małżeństwem z stażem 1,5-rocznym w tej chwili. No właśnie i tak jak zgromadzone małżeństwo właśnie, którzy jesteście też tam, to chcemy powiedzieć właśnie o tej i dać jeszcze to świadectwo, że właśnie to jest prawda, że mimo, że my gdzieś może żyjemy gdzie indziej, ale dajemy sobie sprawę i wiemy, co czujecie w sercu. Właśnie o tym wyborze Pana Boga, takie krótkie świadectwo z naszej strony, z mojej żony, która jest teraz razem ze mną, to takie właśnie, że udało nam się wybrać Chrystusa na pierwszym miejscu, obydwoje byliśmy pielgrzymami na Jasną Górę, pieszymi, też troszeczkę czasu czekaliśmy na siebie, ale gdzieś no tak jak Słowo Boże mówi o cierpliwości, tak nam się udało w tej cierpliwości wyczekać tej osoby. I chyba ważna rzecz, że to postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu zaczęło się u nas no już od narzeczeństwa, ale takim piękną sytuacją było też wyznaczenie daty ślubu, ponieważ wyznaczyliśmy sobie 13 maja i to z zeszłego roku. I ciekawe było to, że był to poniedziałek. I wielu ludzi myślało, no jejku, termin poniedziałkowy to no bardzo kiepski termin, w ogóle kto to wymyślił 13 maja. A tutaj się okazało, no, że właśnie ze względu 13 maja, ze względu na przede wszystkim objawienia Matki Bożej w Fatimie był nam bliskie i temu podporządkowaliśmy całe nasze życie, czyli tak naprawdę można powiedzieć to pierwsze miejsce. No i można też rzec śmiało, że od wtedy się posypały wszelakie łaski, tutaj mówić dużo o, nie wiem, o tym, że nie mogliśmy znaleźć mieszkania. Nagle się okazywało, że po prostu ono gdzieś tam spadało z nieba, nie wiem, nie mogliśmy tam różnych rzeczy ekonomicznie załatwić. To naprawdę były takie sytuacje, że znajdywaliśmy pieniądze w portfelu albo w kieszeni gdzieś. Także ta łaska towarzysząca sakramentowi była z nami i takim chyba największym świadectwem jest to, że no bardzo niedaleko po ślubie poczęło się dziecko i daliśmy mu imię Franciszek. W tej chwili jest to zdrowy, wspaniały chłopiec, który jest z nami i możemy się cieszyć pięknem rodziny i tym, że I teraz przechodzę do drugiej części wypowiedzi, do tej nadziei, którą warto wszczepiać właśnie w serca. I tutaj myślę o tym, co dotyka nasze polskie rodziny, tym prześladowaniu, które jest no właśnie wszechobecne, o którym już tyle się rozmawiamy, o tym chyba coraz bardziej dotykającym nasz również problemie ekonomiczny. Ale właśnie chcę powiedzieć bardzo, bardzo ważne słowa, że które no, są całkowicie zgodne ze Słowem Bożym i z objawieniem, że to postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu, znajdywanie dla Niego czasu, rozważanie Go, chociażby przez słuchanie audycji, przez rozważanie Słowa Bożego, owocuje tym, że właśnie człowiek zyskuje ten spokój, zyskuje światło Ducha Świętego i rzeczywiście no, trzeba być takim fajterem w codzienności, szczególnie mężczyzna, ale jeśli on stanie się tym fajterem, to i takim walecznym człowiekiem, to gwarantuję, mogę przysiąc, że to wyda takie owoce, że będzie miał światło Ducha Świętego. I tak może dobrze, że dzisiaj niedziela Chrztu Pańskiego i właśnie widać to, że no, jakby Duch Święty wstępuje i on też wstępuje na każdego, kto chce chodzić z Bogiem. I też jeszcze na zakończenie, że w małżeństwie, i to tak do małżonków tutaj szczególnie chciałem powiedzieć, że niesamowicie widać to, że Pan Bóg, to co wcześniej przed małżeństwem było takim zwykłym, powiedzmy, spędzaniem z sobą czasu, te zwykłe czynności, które były, no, były po prostu zwykłe, a w tej chwili nawet przytulenie, nawet dobre słowo, miłosierdzie do współmałżonka, cierpliwość owocuje tym, że Pan Bóg za te rzeczy, które my dokonamy względem siebie, szczególnie On wynagradza łaskami. I taka może krótka rada, szybka, która mi przychodzi na myśl, ku pokrzepieniu serc, że możecie być pewni, ci, którzy może mają kryzysy w małżeństwie, może mają dłuższy staż, może krótszy, trudno powiedzieć, ale wiem, że właśnie cierpliwość, miłosierdzie, serdeczność i wytrwanie owocuje tym, że Pan Bóg naszych próśb i naszych problemów na pewno nie ominie. Dzięki serdecznie. Takie po prostu krótkie świadectwo z mojej strony. Pozdrawiam raz jeszcze z szczerym sercem. I niech Pan prowadzi, Matka Boża wspomaga.
Mamy jedno pytanie. Jak ma na imię Pańska żona?
Karolina.
Karolina, bo wiemy, jak ma syn, to bardzo się cieszymy, że już teraz cała rodzina dała piękne świadectwa. Za to, Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy Panu.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Szczęść Boże. I oczywiście Agnieszka pierwsza się rwie do tego, by skomentować, odpowiedzieć na ten głos Pana Tomasza też z Poznania. Prosimy
tak,
bardzo.
Bardzo krótki komentarz, ale od serca, dlatego że bardzo, bardzo cieszy taki telefon, bo dla nas z Antkiem myślę, że to też jest pokrzepienie, jeżeli słyszymy w audycji, w której bierzemy udział, że człowiek młody dzwoni i podobnie jak my myśli. I oby było nas jak najwięcej i życzymy wszystkiego dobrego Tomkowi i Karolinie z Franciszkiem.
Ja też tutaj ten mały komentarz. Myślę, że ten głos był dla nas bardzo ważny, bo przy okazji rzeczywiście wspólnie znajdujemy odpowiedzi, chociażby dla tych osób, które te problemy mają ekonomiczne. Od razu sobie pomyślałem, no właśnie, my też nie jesteśmy zwolnieni z zaufania Panu Bogu. Nie jesteśmy zwolnieni, by Go prosić o te rzeczy, które są konieczne też dla godnego życia. Oczywiście to jest nie tylko kwestia modlitwy, ale Duch Święty nam podpowiada, że trzeba troszeczkę mieć odwagi, by ruszać, pytać się. No właśnie, to jest najbardziej chyba dramatyczna decyzja, wyjechać za granicę, by utrzymać rodzinę. Ale też myślę, że Państwo też znacie odpowiedź. Też musimy odpowiednich polityków wybierać, to, że zatroszczą się o rodzinę, że naprawdę będą dbać o politykę prorodzinną. To też jest kwestia naszej odpowiedzialności. Odbierzmy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Dzwoni Dariusz z Bielska.
Witamy.
Przysłuchuję się wnikliwie audycji. Serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego, księdza profesora. I to młode małżeństwo, które tam jest w studio. Ja chciałem powiedzieć ze swojej strony, ponieważ słucham faktycznie tych negatywnych telefonów, tych pozytywnych. Ja chciałem powiedzieć kolejne dobre świadectwo tego, jak warto żyć swoim życiem z małżonką, ze swoimi dziećmi, jak warto żyć Bogiem. Nie ukrywam, że dzwoniąc tutaj do Was po raz drugi, jestem niesamowicie wzruszony, słysząc dobre postawy ludzi, młodych ludzi. Moje małżeństwo już w tej chwili ma staż 14-letni. Znamy się jako para. Przeszło 23 lata, czyli znacznie wcześniej się poznaliśmy. I muszę powiedzieć, że wszystkie decyzje, które w swoim życiu podejmowaliśmy, zarówno jako para i jako małżeństwo, zawsze było podparte i było kierowane wspólnym dobrem, ale przede wszystkim postawieniem Pana Boga na pierwszym miejscu. I to nie jest chyba tak faktycznie, że jesteśmy jacyś odosobnieni. To są czasy, kiedy potrzebujemy dawać świadectwo, bo tego świadectwa nie ma. To świadectwo to jest po prostu zwykłe życie na co dzień, takie, żeby nie pozostawało wątpliwości wśród osób, które nas obserwują, że jesteśmy katolikami, jesteśmy chrześcijanami, ale żyjemy inaczej. I w czasach świadectwa, wtedy, kiedy ono jest dobrze dawane, kiedy ono jest po prostu dawane, te wszystkie postawy obserwowane przez innych ludzi na pewno są zauważone. Co do kwestii materialnych, które tam były poruszane przez prowadzących, przez małżeństwo, czy osoby, które dzwoniły, ja powiem w ten sposób. My w swoim życiu również przechodziliśmy bardzo trudne chwile materialne. Niejednokrotnie ciężko było powiązać koniec z końcem. Ale w momencie, kiedy zaufaliśmy Panu Bogu, kiedy powiedzieliśmy sobie, że wszystkie decyzje, które podejmujemy w swoim życiu, będą decyzjami, które On za nas podejmuje, te wszystkie rzeczy się zmieniły się. Podam taki bardzo przyziemny przykład. W końcu, po jakimś tam ustabilizowaniu się naszej sytuacji finansowej, podjęliśmy decyzję o budowie domu. I pierwszą decyzją, którą jakby podjęliśmy sobie nawzajem z małżonką, było to, że Pan Bóg będzie naszym kierownikiem budowy. Proszę mi wierzyć na słowo, że wszystkie rzeczy, które były bardzo trudne w tym jakby takim procesie budowania przyziemnego, okazały się bardzo łatwymi. Mamy wspaniały dom, który traktujemy jako dzieło Boże, jako miejsce, w którym my możemy również dojrzewać i tutaj się wspaniale jakby realizować. Powiem więcej. Zaufanie do Boga skutkuje wieloma pozytywnymi łaskami, które powiedział mój przedmówca z Poznania. Ja powiem w ten sposób. My mamy syna 11-letniego w tej chwili. Syn nam się rodził jako dziecko niepełnosprawne. I proszę mi wierzyć, że niepełnosprawność mojego dziecka, mojego syna Dawida, nigdy nie była dla mnie niepełnosprawnością. Uważam naszego syna za najwspanialsze dzieło Boże, za coś, co się po prostu, nic lepszego nam się nie mogło trafić. Także ja uważam, że faktycznie to powiedzenie takie można powiedzieć lakoniczne, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na pierwszym miejscu, ono jest po prostu prawdziwe i czy my chcemy, czy nie chcemy, tak jest. A jeszcze jedną rzecz tylko dodam w sprawach finansowych, że mimo czasami trudnej sytuacji apeluję, proszę osoby, które są osobami wierzącymi, ażeby przemyślały, czy nie warto mimo trudnej czasami swojej sytuacji poświęcić dziesięcinę Panu Bogu. To też ma realny wymiar w naszym życiu.
Panie Darku, bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo. Myślę, że też komentarz tutaj może od naszych będzie krótki, ale bardzo już samo w sobie.
Ja się jeszcze pochwalę tylko, ponieważ moja żona zeszła na dół słuchać audycji, że moja żona ma na imię Agnieszka. Jesteśmy kochamy się strasznie i życzę tego każdemu, żeby Boga postawili na pierwszym miejscu i w momencie, gdy to uczynią, jestem bardzo spokojny o to, jaka będzie przyszłość i tego małżeństwa, i może również naszego całego kraju i świata.
To panią Agnieszkę też pozdrawiamy i mówimy jej, że ma wspaniałego męża. Ona na pewno też jest taka wspaniała, skoro nawzajem sobie pomagacie.
Serdecznie pozdrawiam i Bóg zapłaci.
Z Panem Bogiem. Zdaje się, że Antoni chce coś powiedzieć. Krótki komentarz.
Tutaj już właśnie zostało to powiedziane, bo tak jak właśnie słuchałem tego telefonu, to właśnie chciałem powiedzieć właśnie o tym powiedzeniu, kiedy właśnie ktoś postawi Pana Boga na pierwszym miejscu, to cała reszta będzie na właściwym miejscu. I to wydaje mi się, że rzeczywiście to jest może taki troszkę banalny zwrot, ale też to tak postrzegam, że właśnie w momencie, kiedy ten jakby traktujemy Boga i wiarę jako najważniejsze, to wszystko samo się układa, samo się wyjaśnia i to też a propos takich właśnie słów otuchy przy tej sytuacji materialnej, tak mi się wydaje, że właśnie trzeba wszystko zawierzyć Bogu i wierzyć, że los się odmieni, że będzie dobrze i że każdy będzie mógł to życie godnie przeżyć. A tutaj jeszcze co do właśnie poprzedniego telefonu, no to też są niesamowite słowa dla nas z Agnieszką właśnie otuchy, że no są pary, które pomimo trudnych doświadczeń życiowych tak się kochają i no coś dla mnie było czymś niesamowitym usłyszeć, że niepełnosprawność syna jest najlepszym czymś, co mogło tą rodzinę spotkać i jest to postawa na pewno godna podziwu, ja podziwiam i życzę wszystkim takiego podejścia do rodziny.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Witam wszystkich w studiu, witam wszystkich słuchaczy. Muszę powiedzieć, że...
A kto się dodzwonił? Będzie nam bardziej Grzegorz, rodzinnie.
Grzegorz z Warszawy.
Witamy pana Grzegorza.
Muszę powiedzieć, że słucham audycji od jakiegoś czasu. Jadę samochodem, jestem tak wzruszony, że co chwilę muszę wstawać. Chciałem powiedzieć, że cudownie usłyszeć takie świadectwo pana Antoniego i pani jego małżonki, przepraszam, zapomniałem imienia.
Agnieszki
i kilku świadectw ostatnich radiosłuchaczy, którzy dzwonili. Ja też jestem młodym człowiekiem, mam 30 lat, 7 lat jestem w związku małżeńskim z moją ukochaną małżonką, mamy dwójkę wspaniałych dzieci i chyba domyślam się trochę jak pani Agnieszka i pan Piotr, żyjemy w podobnym środowisku, to znaczy my też od początku staraliśmy się godzić rozwój kariery zawodowej. Można powiedzieć, że jesteśmy osobami dobrze sytuowanymi, ale nigdy nie uważaliśmy, że małżeństwo i życie rodzinne ma stać na przeszkodzie rozwijaniu właśnie życia małżeńskiego, miłości w Bogu i życia rodzinnego. I cudownie słyszeć właśnie te świadectwa, że jest tak wielu ludzi, którzy też takie życie mają, bo niestety, tak jak to pan Piotr o tym mówił, a też pani Agnieszka, no dookoła nas jest coraz mniej takich małżeństw. Rzeczywiście ten trend, szczególnie wśród osób, z którymi pracuję i w moim środowisku, jest coraz mniej osób, które decydują się na małżeństwo, w ogóle, które decydują się na związek. Ja widzę, jaka to jest pułapka, że ludzie zatracają się w rozwijaniu kariery zawodowej. Myślą, że kiedyś im się to życie ułoży, kiedyś tą miłość spotkało, ale prawda jest taka, że im człowiek starszy, tym tej pracy więcej i tak naprawdę trudno później to odnaleźć. I jeśli są radiosłuchacze młodzi, którzy mają taką rozterkę i zastanawiają się, czy na co postawić, to ja właśnie chciałbym poprzeć ten głos, chyba pan Piotr o tym mówił. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że życie rodzinne nie musi kolidować z rozwijaniem się zawodowym. To są dwie rzeczy, które pięknie można połączyć. Mogę powiedzieć, że wręcz dużo łatwiej jest wytrzymać różne trudy i stresy związane z pracą, jeśli ma się to wsparcie w rodzinie, w małżonce i ma się tą satysfakcję ze wspaniałej rodziny. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć, to, że no trochę gorzkie słowa w stosunku do księdza profesora. Ja wierzę, że przesłanie Kościoła ma szansę zakiełkować, ale tak jak widzę po swoich znajomych, ja też chciałem powiedzieć, że staramy się z małżonką dawać to świadectwo naszego małżeństwa wśród naszych znajomych i przekonywać ich, może nie namawiać ich, ale po prostu pokazując, jak piękne może być to życie rodzinne, staramy się w jakiś sposób właśnie namawiać ich do tego, żeby zakładali trwałe związki, a nie związki no, quasi-partnerskie, czy jak ksiądz profesor powiedział, oparte na wolnej miłości. Ale gorzkie słowa o tyle, że no, ja nie zgadzam się z księdzem profesorem, który mówił o tym, że no, te związki nieoparte na małżeństwie to są związki, w którym zaspokaja się tylko potrzeby seksualne, bo to jest naprawdę... No to obraża wiele z tych związków. To są ludzie, którzy poszukują drogi życiowej, którzy czasem błądzą, ale na pewno nie można powiedzieć, że jedyne, o czym myślą, to spełnianie potrzeb seksualnych. I niestety ten przekaz Kościoła, czy niektórych przedstawicieli Kościoła, on trafia do dzisiejszych młodych ludzi i paradoksalnie no, powoduje duży sprzeciw wobec tej nauki Kościoła. I ludzie to odrzucają, bo czują się obrażani i atakowani. I myślę, że właśnie więcej takich pozytywnych świadectw, jakie właśnie tutaj dzisiaj są ogłoszone na antenie, gdyby one docierały do tych młodych ludzi, którzy gdzieś błądzą, gdzieś poszukują, a gdyby właśnie taki język przebijał się silniej do tych osób, a nie język taki, który nazywa ich związki językami, znaczy no takim językiem mówi o tym, że to są związki, które tylko służą zaspokojaniu potrzeb seksualnych, myślę, że to byłaby chyba skuteczniejsza walka o młode dusze i o to, żeby rzeczywiście rodzina była tą wciąż no nie tylko normalną, bo no należy się zgodzić, że to jest nie tylko piękne, ale i normalne i potrzebne społeczeństwu, no ale też, żeby stało się po prostu modne. W zasadzie to tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy panu Grzegorzowi, całą rodzinę wspaniałą pozdrawiamy. Ja myślę, że tutaj szczególnie chyba z chęcią też skomentuje najpierw ksiądz profesor, bo tak jak wiem, że nie to miał na myśli, no ale nie ja, ksiądz profesor teraz sam powie, skomentuje.
Z chęcią przede wszystkim podziękuję panu Grzegorzowi, panu Dariuszowi i panu Tomkowi za te trzy ostatnie piękne świadectwa życia. Co do pana Tomka, który pierwszy się wypowiadał w tej grupie, no chcę powiedzieć, że z wielką wdzięcznością przyjąłem to, że pan przyznaje się jako były student do swojego byłego nauczyciela i zapraszam do odnowienia bezpośredniego kontaktu w Poznaniu. Natomiast rzeczywiście zostałem albo źle zrozumiany, albo w tym ferworze słowa mówionego zabrakło jakiegoś słowa czy spójnika. Moją ideą, znaczy moją myślą nie jest to, by obrażać ludzi, którzy znajdują się w takich czy w innych sytuacjach. Ja nie mówiłem o ludziach żyjących w takich czy w innych związkach. Ja mówiłem o pewnych modelach kulturowo i politycznie narzucanych dzisiaj, które to modele, proszę zauważyć, są modelami opartymi właśnie nie na miłości, ale na użyciu. Bo zwróćmy uwagę, no jeżeli przyjmiemy, że miłość jest bezinteresownym darem z siebie samego, że miłość małżeńska jest miłością daru i miłością otwartą na prokreację, to taka miłość jest niemożliwa do zrealizowania w związku ani homoseksualnym, ani kazirodczym, ani pedofilskim, ani jakimkolwiek innym. I ja mówiłem tutaj i nie wycofuję się absolutnie z tych słów, że modele lansowane przez współczesną kulturę są modelami, które upatrują relacje między osobami w tych związkach właśnie na spełnianiu potrzeb seksualnych. Natomiast nie próbują nawet budować tych relacji, tych związków w oparciu o miłość. To, że czasem zdarza się, że ludzie znajdują się poza sakramentem małżeństwa, czy to z racji swojej niewiary, czy z racji jakichkolwiek uwarunkowań, to oczywiście nie oznacza, że oni tym samym chcą budować ten swój związek na potrzebach homoseksualnych. Mówiąc może bardziej konkretnie, proszę zauważyć, że czymś innym jest sytuacja politycznej ustawy o związkach homoseksualnych, a czymś innym jest na przykład związek dwojga bardzo bliskich mi ludzi, z których jeden z nich, także mój w pewnym sensie były student, jest osobą niewierzącą, natomiast jego żona jest osobą głęboko wierzącą. Ten student, ten pan posiadał i posiada bardzo głęboką wiedzę religijną, ale nie posiada łaski wiary. W związku z tym nie może przystąpić w sposób sakramentalny do tego związku małżeńskiego, ale ze względu na swoją żonę decyduje się na taką formułę, która jest przewidziana przez prawo kościelne, mianowicie związek osoby wierzącej z osobą niewierzącą. Dla tej osoby wierzącej, dla jego żony jest to sakrament małżeński, dla niego jest to przyzwolenie na taką właśnie konstrukcję. Przyznam się szczerze, że kiedy obserwowałem jego starania o dopełnienie formalności związanych z przyjęciem tego sakramentu małżeństwa przez jego żonę i jego udział w tym sakramencie małżeństwa, byłem i pozostaję pełen autentycznie najgłębszego szacunku, uznania i podziwu dla jego starań motywowanych miłością do żony. Ze względu na to, że żona była i jest osobą głęboko wierzącą, pan Dawid, pamiętam, że chciał zrobić wszystko, żeby dopełnić tutaj woli żony, jeżeli chodzi o tę stronę sakramentalną. On sam natomiast ze względu na brak łaski wiary nie był w stanie przyjąć, wejść w ten związek od strony, jako związek sakramentalny dla niego. To jest przykład dość szczególny, ale zauważmy, że on pokazuje pewną dramaturgię ludzkich decyzji, dramaturgię ludzkiej kondycji, ludzkiej pojemności wiary. I on nikogo tutaj nie oskarża. Podobnie sytuacja, w której dwoje ludzi niewierzących, czy dwoje ludzi, którzy no z takich czy z innych względów, powiedzmy, znaleźli się w sytuacji chwilowego, że tak powiem, zawieszenia i znajdują się w związku pozasakramentalnym. Ale to nie jest układ modelowy. To jest pewna sytuacja będąca konsekwencją różnych dramatycznych okoliczności życiowych. Krótko mówiąc, te wszystkie sytuacje konkretnych wyborów życiowych, umotywowanych bardzo różnie, są naprawdę czymś zupełnie innym od modelowego propagowania związków pozamałżeńskich, które, raz jeszcze to podkreślam, w sposób modelowy i systemowy próbują zastąpić miłość użyciem seksualnym.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Ania z Olsztyna, z mężem Pawłem. Zadzwoniłam się, znaczy jak postanowiłam zadzwonić z tego względu, że słyszę, że sami mężczyźni dzwonią, a chciałabym, żeby też głos miała kobieta w tej sprawie. Z moim mężem spotkaliśmy się, jesteśmy już 16 rok po ślubie, mamy 4 dzieci. Mój mąż bardzo się denerwował, kiedy do radia dzwonili tacy mężczyźni, którzy zupełnie nie na temat rozmawiali, ale od jakiegoś czasu, kiedy mężczyźni przedstawiali piękne świadectwa wiary, to tak nabrał ochotę, żebyśmy też podzielili się swoim świadectwem. Przed 16 lat wezwaliśmy, znaczy zawsze mieliśmy Pana Boga na pierwszym miejscu, a ślubując sobie, takie mieliśmy motto nasze życiowe, które umieściliśmy również na naszym zaproszeniu, że człowiek ma w życiu różne drogi, które mu wskaże Bóg. My zaś wspólnie prosić będziemy Boga, aby nas przez życie wiódł. I my doświadczamy tego Pana Boga w codziennym naszym życiu. Mamy 4 wspaniałych dzieci. Nie byliśmy dobrze sytuowani. Zaczynaliśmy od 15 metrów w hotelu pielęgniarskim. I później tak powoli, następne nasze mieszkanie 36 metrów i tak później różnymi sposobami, bo nie stać, bo nas było na kredyty, studiowaliśmy, uczyliśmy się razem i wychowywaliśmy nasze dzieci. Świetnie podobało mi się tak, że bo też zaczęliśmy budowę naszego domu, co prawda z naszymi wujkami, których nam Pan Bóg zabrał i z którymi się musimy teraz, z tym budową domu musimy się borykać z moim mężem i ciężko nam się buduje ten dom od paru lat, ale myślimy, że też poprosimy Pana Boga, żeby był kierownikiem budowy naszego domu i myślę, że szybciej nam się to ułoży i szybciej wybudujemy ten dom, dokończymy budowę domu. A spotkaliśmy się z moim mężem z dwóch różnych światów. Ja z południa Polski, góralka, mój mąż warmiak, z Olsztyna, rodowity. Myślałam, jak przyjechałam tutaj do Olsztyna, myślałam, że tutaj, przepraszam, że tak powiem, nie obrażając żadnych olsztyniaków, ale tak na południu Polski myśleliśmy, że Olsztyn jest czerwony i że tu jest bardzo ciężko, ale spotkałam tutaj męża, który bardzo mocno wierzy, z którym razem, wspólnie, jeśli mamy problemy z różańcem w ręku, prosimy o pomoc, prosimy o pomoc w podejmowaniu różnych decyzji naszych życiowych i tak wychowujemy dzieci. Nasze dzieci, jak wracają ze szkoły, chwalą Pana Boga, tak jak u mnie na południu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówią. Wychodząc ze szkoły, znaczymy im, robimy im znak Krzyża Świętego na czołach, błogosławimy ich. Nasze dzieci błogosławią nas i uważam, że takie życie jest łatwiejsze i czuję taką ogromną wewnętrzną radość. Mimo tych naszych problemów i trudności życia codziennego, w mojej pracy dziewczyny doskonale wiedzą, że Ania jest góralka, nazywają mnie świętą, chociaż nie jestem święta, jestem grzesznikiem, ale proszę Pana Boga właśnie o tą ogromną świętość i żebyśmy się uświęcali w naszym małżeństwie i żebyśmy wychowali nasze dzieci na chwałę Panu Bogu. Amen.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Może poprosimy naszych gości w studiu o krótki komentarz.
Wszystkim bardzo dziękujemy, że w to grono świadectw mężów i ojców włączyła się żona i matka. To faktycznie bardzo, bardzo piękny, piękny akcent i dziękujemy za to kolejne świadectwo. Ja myślę, że każde z tych świadectw tutaj wyrażone jest w sposób no, bardzo oszczędny, co jest zrozumiałe. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że za tymi słowami kryją się konkretne przestrzenie lat, zdarzeń, trudnych niekiedy sytuacji. Bo oczywiście łatwo jest powiedzieć, znaczy prosto jest powiedzieć jednym zdaniem, że pojawiły się pewne trudności przy budowie domu, ale wiadomo, ile za taką sytuacją dramatu, niepokoju, łez, zatroskania się kryje. Natomiast no, tym bardziej cenne jest właśnie to zawierzenie i zaufanie, które pokazuje, że no, nie ma sytuacji niepokonalnych dla tego, kto wierzy w Boga. W ten sposób no, nabierają bardzo konkretnej prawdziwości słowa, które znamy z Pisma Świętego. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. I to są słowa, które no, dotyczą nie tylko jakichś wielkich i nadzwyczajnych sytuacji życiowych, ale tych codziennych wyborów i codziennego życia. I za wszystkie te świadectwa i każde z nich z osobna, myślę, że wszyscy tutaj obecni bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy.
I odbieramy następny telefon. Radio Szczęść Maryja, Boże. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Barbara z Warszawy. Chciałam powitać księdza profesora i ojca prowadzącego. I chciałam powiedzieć...
A kto się do nas zadzwonił?
Księdza profesora.
Kto się dodzwonił?
Ksiądz powiedział za delikatnie. Bardzo za delikatnie. Dwie baby. Ksiądz powinien uderzyć pięścią w stół i powiedzieć tak. Dwie głupie baby psycholki. A nie ksiądz jeszcze przepraszał. Tu przeprosili. Ten pan nie miał racji. Jak on mógł bezczelnie...
Proszę panią, zostawić? Ale w Radiu Maryja też staramy się używać słów...
Bardzo no. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ale bardzo prosimy właśnie te świadectwa osób też... Te osoby dały te świadectwa odnośnie języka na antenie Radia Maryja, nawet jeżeli mówimy o sprawach trudnych, bolesnych, ale naprawdę staramy się zachować i dbać o to, by kultura naszego języka była wysoka. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Pany Jezus Chrystus.
Na wieki Maria wieków, teraz i zawsze.
Witam serdecznie z Krosna, z parafii Ducha Świętego księży Michalitów. Jadwiga się kłania. Witam serdecznie ojca Zdzisława, jak również ojca, księdza profesora, no i młode małżeństwo. Słucham, śledzę wyjątkowo dzisiaj akurat i w radiu, w telewizji i w radiu słucham. I na zakończenie, bo prawda się już kończy, ja jestem starszą osobą, już wdową, przeżyłam swoje życie, dużo pięknych chwil i smutnych chwil, ale to zostawiamy, bo będą tematy, kiedy będzie można zabrać głos, jak wiem, bo będą te tematy dalej, prawda, prowadzone, jeśli chodzi o rodzinę. Natomiast pragnę się podzielić czym, a mianowicie w święto Bożej Rodziny w tym roku byłam w Łagiewnikach i tam właśnie w Krakowie i tam rozdawano w pomszy świętej, uroczystej, kazaniu pięknym, rozdawano obrazki świętej rodziny, na których z tyłu znajduje się, bo mam w ręku, modlitwa świętego Jana Pawła II za rodziny. Jeśli ojciec pozwoli, to przeczytam ją. Jana Pawła II oczywiście.
Ale ona nie jest za długa, prawda?
Nie.
No proszę.
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, wreszcie błagamy Cię o to, za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród naszych narodów, wszystkich narodów ziemi, mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny, przez Chrystusa Pana naszego, który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen. Jan Paweł II, święty. A więc z całego serca życzę młodym, którzy się tam znajdują, pięknych, wspaniałych owoców ich miłości, którym będą dzieci, i wszystkim rodzinom, które młodym i no wszystkim rodzinom, szczególnie młodym, prawda, i wszystkim obecnym szczęśliwego Nowego Roku i dużo łask Bożych i wszystkiego, co najlepsze, i słuchaczom również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I odbieramy telefon. To już będzie chyba ostatni telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji. Witam ojca Zdzisława i księdza profesora Tusza. Wywołała mnie niejako ta reakcja tej pani, którą tak bardzo ostro zareagowała. No rozumiem ją, ona po prostu reaguje na zło, ale jest jedno zło i wydaje mi się, że ta pani powinna sobie uświadomić, i wielu słuchaczy, mamy obowiązek i prawo i obowiązek oczywiście zło nazwać po imieniu, piętnować zło. Nie mamy jednak prawa potępiać człowieka, jego osądzać. Pamiętam, jak tutaj w Paryżu ojciec rekolekcjonista z Polski powiedział nam tak: nie zastępujmy Pana Boga. Pan Bóg nie sądzi człowieka. Człowiek sam osądzi siebie według własnego sumienia. My nie znamy tego sumienia ludzi. My nie znamy okoliczności ich życia, ich dzieciństwa. W jaki sposób to się stało? Może borykają się z tymi trudnościami. Trzeba nazwać, że jest to zło, ale nikt z nas nie ma prawa sądzić, zastępować, stawiać się ponad Panem Bogiem. Pan Bóg zna każdego, z jakiej przyczyny, i wie, czy ta osoba zrobiła świadomie i trwa w tym, czy nie. My nie mamy takiej wiedzy i prawa osądzania, czyli takie reakcje nie mogą być. Trzeba nazwać zło złem, jednak, żeby pani ta widziała, nikt z nas nie ma prawa sądzić drugiego człowieka. Bóg jedynie zna każdego z nas, jego wnętrze, jego prawdę o nim samym. Dlaczego się stało tak, a nie inaczej? Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękujemy panu Jurkowi z Paryża. Następny jednak jeszcze telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo.
Bardzo prosimy, kto się do nas dozwonił?
Nazywam się Paweł, chciałem trafić na antenę, jeśli też
mówię. Jest już pan na antenie, Radio Maryja, bardzo prosimy. Już pana słuchamy.
Dobry wieczór. Chciałem kilka słów tylko powiedzieć na dodatek. Odnośnie tego, co mówił mój przedmówca, między innymi jeśli chodzi o sprawy homoseksualne, musimy zawsze też pamiętać o takich rzeczach, że homoseksualizm jest nie tylko grzechem, ale też wynika też często z ran, które ludzie w życiu przechodzą, i kiedy ktokolwiek osądza drugiego człowieka z tego powodu, że ten człowiek cierpi czy się rozwija inaczej, no to chyba grzeszy nie mniej niż homoseksualista. To chyba tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy za tę wypowiedź. Nie wiem, czy przez profesor krótki komentarz ewentualnie do tego telefonu słuchacza naszego.
Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy, które dokonują tutaj no, istotnego i znanego w myśleniu katolickim rozróżnienia między osceną zła moralnego czynu i jednocześnie zwróceniem uwagi na różne uwarunkowania i intencje osoby, która dopuszcza się tego czynu, czy też jest uwikłana w ten czyn. Raz jeszcze oczywiście tutaj, no myślę, że nie ma żadnego sporu między nami, kiedy w taki czy inny sposób, ale podkreślamy jednocześnie to, że nie ma zgody na zło związane z legalizacją związków homoseksualnych, natomiast nie oznacza to jakiegoś potępienia, czy tym bardziej wyszydzenia osób, które dopuszczają się zjawiska homoseksualizmu. Ale myślę, że nie powinno to zdominować tutaj tego pięknego wieczoru, w którym no, przedmiotem naszych refleksji było nie tyle krytykowanie związków homoseksualnych, co ukazanie piękna małżeństwa poprzez te świadectwa, które no, pozostaną chyba na trwałe w naszej pamięci.
Kochani słuchacze, naprawdę już ostatni telefon, ponieważ czas naszej audycji rozmów niedokończonych, podkreślam niedokończonych, już dobiega końca. Prosimy bardzo, Radio Maryja, kto się do nas zadzwonił?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Elżbieta z Mazowieckiego. Chciałabym tylko dodać, że odwieczny problem człowieka to jest taki chyba naszych też przodków Adama i Ewy, że my po prostu nie dowierzamy Panu Bogu. Są momenty, kiedy grzeszymy, wtedy robimy złe wybory. Nie dowierzamy słowu zawartemu w Piśmie Świętym, o które przekazano nam razem z wiarą. Człowiek zawsze myśli, że Pan Bóg gdzieś tam się pomylił, bo czuje inaczej. Pan Bóg się nigdy nie myli. Wybór, który jest niezwiązany z wiarą, z przekazaną w Piśmie Świętym, zawsze rodzi za sobą ból, grzech, dramat człowieka. Nie ma nic dobrego nigdy z grzechu. Jest tylko, może być tylko Pan Bóg wyprostować to, co człowiek po prostu myśli, że może wie lepiej. Nigdy nie wie lepiej. I chciałam tylko dodać, że przy takich małżeństwach mieszanych, bo też była mowa o małżeństwie osoby niewierzącej z panią wierzącą, pozostaje zawsze też problem potem wyboru wiary przez dzieci. Dzieci dorastające w takich małżeństwach powstają przeogromne dylematy i to jest, no jest to tragedia. Naprawdę taka też potem, no ciężko się żyje pod jednym dachem, gdzie jest potem różnica wyznań i nie wiadomo, na którą stronę przyciągnąć dzieci. Tyle chciałam dodać i pozdrawiam bardzo wszystkich gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy za ten głos. Drodzy słuchacze, 23:37, minął czas przeznaczony na rozmowy niedokończone. Od grudnia rozpoczęliśmy w perspektywie synodu księży biskupów w roku 2015 poświęconemu rodzinom podjąć wspólnie refleksję nad tematem małżeństwa i rodziny. Cykl naszych spotkań comiesięcznych Małżeństwo dzieje pięknej miłości. Miesiąc temu mówiliśmy o radosnej nowinie o wierności. Dzisiaj staraliśmy się wraz z Państwem poruszyć temat Bóg twórcą małżeństwa. Ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec i Agnieszka i Antoni Krukowiczowie byli naszymi gośćmi, dlatego to im dziękując poprosimy, by oni może podsumowali, czy chcieliby się też i z Państwem podzielić. A to szczególna okazja, bo Agnieszka, Antoni zdaje mi się są po raz pierwszy w studiu Radia Maryja, prawda?
Tak, więc to prawda.
To szczególna okazja, by pozdrowić Waszych bliskich, a podejrzewam, że dużo Waszych przyjaciół, począwszy od Waszych rodzin, Was w tej chwili słuchają. To może zaczniemy, księże profesorze, od tego naszego wspaniałego młodego małżeństwa, od Agnieszki i Antoniego, i ksiądz profesor zakończy.
Bardzo chciałabym podziękować za możliwość bycia tutaj z Państwem i wymienienia się refleksjami na temat piękna miłości małżeńskiej. Cieszymy się, że jest więcej osób, które myśli i czuje tak jak my. Cieszę się też, że jesteśmy częścią szerszej debaty w przestrzeni publicznej na temat właśnie sakramentu małżeństwa, na temat rodziny, bo wydaje mi się, że to jest problematyka, która jest bardzo ważna w naszych czasach i dla naszego pokolenia też jest bardzo ważna. Także cieszę się, że mogłam na ten temat podyskutować i jasno opowiedzieć się na temat tej opcji, którą wybieram, czyli małżeństwo na skalę, na wierze katolickiej.
Ja również chciałem bardzo podziękować po pierwsze za zaproszenie do studia i za to ciekawe doświadczenie zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja. I też chciałem właśnie dlatego głównie podziękować, że te telefony i wszystkim słuchaczom i wszystkim osobom, które dzwoniły, za niezwykłe świadectwa i to ta dzisiejsza wizyta tutaj w radiu na pewno też wzmacnia nasze uczucie, naszą miłość, naszą wiarę. I takie może na zakończenie dla osób, które właśnie jakby nie wiem, czy wahają się, czy podjąć ten krok, że nie ma się czego bać. I tak jak już wspomnieliśmy, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na właściwym miejscu i naprawdę nie ma się czego bać. Aleluja i do przodu.
Sam Bóg jest twórcą małżeństwa, tak pisał Sobór Watykański II w Gaudium et Spes w numerze 48. Te słowa były, są i będą prawdziwe, a o ich prawdziwości mogliśmy się przekonać dzisiaj w czasie wypowiedzi zarówno Agi Tola, Agnieszki i Antoniego, jak i w czasie wypowiedzi młodszych i starszych par małżeńskich, które dzwoniły do nas i za to doświadczenie wspólnoty ludzi, którzy zaufali Panu Bogu. Bardzo serdeczne dzięki.
A nikogo nie pozdrawiamy?
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, a szczególnie
nasze tych, rodziny.
Tak, tych nam znanych. Mamy nadzieję, że cieszyli się, że mogli być po tej drugiej stronie z nami. Pozdrawiamy serdecznie.
Dobranoc.
Ja chcę również w imieniu całej rodziny słuchaczy Radia Maryja podziękować naszym gościom, ale też podziękować Wam, drodzy słuchacze, bo to było rzeczywiście wspólne tworzenie programu Małżeństwo, Dzieje Pięknej Miłości, bo słuchając Waszych doświadczeń widzimy rzeczywiście, że małżeństwo to jest ta przestrzeń historyczna, gdzie miłość Boża wciela się. To dzięki ludziom możemy w dzisiejszym świecie konkretnym ludziom doświadczyć, że Bóg naprawdę jest miłością. I myślę, kiedy kończy się już okres Bożego Narodzenia, kiedy wiemy, że Bóg tak bardzo zapragnął, aby właśnie ogień Jego miłości zapłonął na ziemi, to wybrał właśnie rodzinę, aby to było to takie laboratorium, gdzie może cały świat zobaczyć, że prawdziwa jest miłość, że Bóg jest prawdziwy i że Jego Słowo nigdy nie zawodzi. Dlatego można powiedzieć, wymyślił rodzinę. To jest ten najpiękniejszy zamysł względem ludzkości, że pomyślał o rodzinie i świat przez rodzinę wraca też do Pana Boga. Panu Bogu dziękujemy za takich ludzi, jak nasi goście tu w studiu, małżeństwo Agnieszka i Antoni Krukowiczowie i nasz bardzo oddany całej rodzinie Radia Maryja i na wszelkie sposoby, jak tylko może jest dyspozycyjny, jak potrzebujemy. Zawsze mamy wskazówki księdza profesora Pawła Bortkiewicza, by naprawdę odczytywać po Bożemu inteligentnie to, co się wokół nas dokonuje. Dziękując Państwu, za chwilę już zaproszę na modlitwę na zakończenie dnia. Ci, którzy już idą spać, życzymy pogodnej, pięknej, wspaniałej nocy. I za miesiąc już będzie trzeci program. Ale to będą niespodzianki. Z czasem Państwo się o wszystkim dowiecie. Więc nie tylko wtorki są poświęcone rodzinie w Radiu Maryja, ale też i inne dni, o których będziemy wcześniej informować.